Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko, odcinek 421. Ja nazywam się Damian Peluch, aka Dachman, i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan. Witaj, Piotrze.
Dzień dobry, wieczór wszystkim i tobie również, Damianie.
Piotrze, powiem ci, że tak dużo się rzeczy wydarzyło, tak dużo. W ogóle dzisiaj to uderzyło, taką najbardziej chyba smutną wiadomością zaczniemy. Odszedł Burt Reynolds.
Tak,
fantastyczny aktor amerykański, którego...
Straszne.
Na pewno wiele osób znało z wielu filmów. Moje ulubione były, tylko ja nigdy nie pamiętałem wtedy tytułu. A to ja zawsze to był jakiś wyścig Cannonball, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy pamiętasz taki, takie chyba dwa filmy były. I to był taki wyścig przez całą Amerykę. I tam zawsze były jakieś takie fantastyczne samochody. I on tam
tak, miał, zawsze tam miał, kurczę, wyglądał jakoś niesamowicie. Czekaj, Mistrz Kierownicy Ucieka to chyba się nazywało po polsku.
Tak, po polsku. I to był jeden z pierwszych filmów, które widziałem na VHS-ie.
W sumie stało się to też jakimś tam zwrotem fotologicznym używanym właśnie. Mistrz Kierownicy Ucieka, jak nie wiem, ktoś się, kurde, goni w Warszawie albo coś tam.
No i no, naprawdę wielka, wielka strata, no ale to, tak to się mówi, no nie, no, już jesteśmy już w takim wieku, że coraz więcej innych naszych idoli, czy takich bohaterów kina akcji właśnie lat młodzieńczych odchodzi.
Zwłaszcza, że no, on był już, to nie był młody facet, tak? To on był
82 tam, lata, tak.
No to w ogóle jakkolwiek przykro by to zabrzmiało, nie jest to zaskakujące, tak? Kiedy odchodzi 30-latek czy 40-latek, to możemy być trochę niesprawiedliwie się czuć potraktowani przez świat, ale jednak 82 lata, no to ten...
Dokładnie.
Znaczy oczywiście, no, więc... żal człowieka, jak zawsze, jeżeli ktoś odchodzi, to by żal.
Tak, no ja chyba sobie zrobię, jak będę miał teraz taką właśnie, taki moment dobry, to sobie obejrzę właśnie Cannonball Run. To jakiś tak, najbardziej mi się podobał w ogóle tam taki samochód był, który pod wodą też jeździł, ale to już jest zupełnie na rzecz niezwiązana
pan samochodzik, nie?
Z Burtem Reynoldsem, no. No ale to tak naprawdę to dzisiejszym newsem dnia to było to, że... tak zwany, ja to nazywam tę firmę takim Bida Disneyem, czyli THQ Nordic kupił kolejne prawa do kolejnego IP, do kolejnej marki wraz z asetami, ze wszystkim, więc prawdopodobnie w ciągu pół roku, może troszeczkę więcej czasu to zajmie, będzie Kingdom of Amalur Reckoning, nowa wersja zremasterowana, już teraz zastanawiam się, jaki oni tam podtytuł wymyślą, prawda? Bo oni zawsze...
No nie wiem, ja nie wiem, czy oni wymyślą podtytuł. Znaczy oni lubią to śmieszkowe teksty, że tam
tak,
wiesz,
tak.
Definitive Edition, Remaster, i tak dalej, nie? To będzie, tak, nie wiem, Kildors of Remalur, albo coś takiego.
Reconstructed Edition, czy coś takiego.
Tak,
no, ale...
tak. Natomiast ja jakoś nie jestem po pierwsze fanem tej gry, bo ona mi się zawsze kojarzyła z MMO, takim dla single player.
Tak, to taki Fable był, tylko że taki troszeczkę poważniejszy Fable, mi się wydaje. Znaczy, na pierwszy rzut oka, bo to też była taka grafika, moim zdaniem, stylizowana mniej realistycznie, że tak wnoszę, nie? Że to nie był Skyrim albo...
Tak. Po drugie, szczerze mówiąc, THQ Nordic ma w swoim portfolio nadchodzących tytułów kilka takich, które interesują mnie równie, właściwie wielokrotnie mocniej. No tak. I również są to tak zwane tajemnicze i zaskakujące powroty.
Tak?
Mam tutaj na myśli zapowiedzianą w trakcie Gamescomu Desperados, nową część gry.
A, właśnie. No to
robioną przez ludków, których teraz nie wspomnę z nazwy, od Shadow Tactics, o którym mieliśmy okazję pogadać sobie swego czasu, którzy pokazali, że absolutnie umieją robić gry w stylu komandosów, bo to jest taki ciąg myślowy, że
dokładnie.
Shadow Tactics to byli komandosi, tylko że w klimatach japońskich, Desperados dawno temu to byli komandosi, tylko że na Dzikim Zachodzie, no i teraz dostaniemy od ludków odpowiedzialnych za Shadow Tactics Desperados, które będzie wydawało THQ Nordic, jak to milion innych gier.
Nie, no ja się cieszę, że oni gdzieś tam, że te marki, bo z jednej strony jest ten problem, o którym nieraz wspominaliśmy, no ja w ogóle, dla mnie to jest taki dosyć ważki dla mnie temat, czyli to Abandonware, czyli ten problem licencji, które gdzieś tam po prostu znikają, bo ktoś zapomniał je się nimi zaopiekować i dobrze jest, że właśnie, no to ja to nazywam takie garażowe wyprzedaże, że ktoś za bezcen praktycznie, za jakieś grosze kupuje naprawdę markę, która może nie ma siły jakiejś takiej, ale ma potencjał, że gdyby ją odtworzyć, to... Bo wiesz, Kingdom of Amalur to nie była słaba gra, ona też się słabo nie sprzedała, ale jak, nie wiem, czy kojarzysz tą historię w ogóle tego studia, 38.
Tak, tam był jakiś koszykarz NBA, który zainwestował gigantyczne pieniądze.
Koszykarz NBA czy futbolista?
Czy może futbolista? Jakiś sportowiec. Czy
bejsbolista, przepraszam.
Sportowiec, tak. To może tak, był bejsbolista. Sportowiec, który Kurt zainwestował tak, pieniądze ogromne, tak, i on potem tam dochodził sądownie tych pieniędzy. Coś,
znaczy, to była
tak,
kwestia jeszcze innego.
Pisarz, który stworzył w ogóle niesamowite lore świata, które miało być w ogóle najlepszą rzeczą w fantasy.
No dokładnie,
coś,
no bo
R.A.
Salvatore i w ogóle Todd McFarlane. Todd McFarlane jest znany na przykład jako twórca Spawna. W ogóle też jako jeden z najlepszych takich, najznamienitszych rysowników komiksowych, amerykańskich twórców komiksu. No oni jakby dali swoje nazwiska, jakby przyłożyli się do powiedzmy do tej takiej kreatywnej części tej gry. Ale tam był taki właśnie problem, że nie tylko ten bejsbolista, bo ten bejsbolista wyłożył sobie pieniądze, ale to chodzi o to, że ta firma, w której on był, nie wiem, czy prezesem, czy nie, czy jakby wzięła nie wiem, czy to jest prowincja, stan, nie wiem, jak to powiedzieć, Rhode Island, wzięli pożyczkę od tego, 75 milionów dolarów i ta pożyczka, no niestety, no nie została spłacona, bo gra. Bo sam Kingdoms of Amalur nie miał jakby zarobić takiej fortuny, ale to była ta część dla pojedynczego gracza, bo był projekt Kopernikus, co oni nazywali taką nazwę, powiedzmy, kodową, która miała być właśnie tym Kingdoms of Amalur, ale właśnie MMO. I gdzieś tam, wiesz jak to wygląda, wszyscy, bo to dawne dzieje są, prawda? Mm-hmm. Firma powstała przecież... No, lekko licząc 12 lat temu, czy nawet więcej, mniej, plus minus rok, nie pamiętam dokładnie. I w tamtych czasach, kilka lat po sukcesie, absolutnym sukcesie World of Warcraft, każda firma chciała
oczywiście
zbudować MMO, zbudowane sukcesy.
I tam tych MMO wtedy, tam oczywiście pomijam nawet Guild Warsy, które się chyba jako jedno z niewielu trzymało na rynku,
tak,
ale był taki moment, że MMO było jak psów, albo przynajmniej w produkcji
tak,
było ich jak psów.
Dokładnie i kwestia była taka, że...
Przepraszam, jest to pełna analogia do gier opartych o Battle Royale w dzisiejszych czasach.
Tak, tak, no dokładnie.
I o mobę więc... pomiędzy MMO a Battle Royale.
I nie umiejąc nic właśnie grom Battle Royale, to one są no, w konstrukcji prościuteńkie w porównaniu do takiego rozbudowanego MMO.
Oczywiście.
No i niestety... No, nie udało się. Zresztą nie tylko tej firmie. No i to była w ogóle ciekawa historia. Myślę, że kiedyś film powstanie jakiś sensacyjny, tam już głowy, tam jakieś morderstwa, jakieś seryjne samobójstwa. No, kto wie, no, oczywiście to wszystko jest fikcja filmowa, no, niektóra, która mogłaby być. Być może nie było takich krwawych wątków, no ale, tak jak mówię, cieszę się, że ten Abandonware, który jest gdzieś, że te tytuły, na których ludziom zależy, że one nie giną i tylko po prostu potrzebują jakby innego domu, innego studia, które się nimi zajmie, jakby przypudruje trochę nosek i odświeży, bo nic nie umiem, na przykład Red Faction Guerrilla, który jest fantastyczną grą, to ta wersja Remastered Edition, ona od PC-towej wersji praktycznie, do tej, która była wydana lata temu, wiele się nie różni. Tam są tak drobne, niezauważalne gołym okiem różnice. Na przykład w interfejsie masz po prostu przycisk myszki inaczej, inną ikonką zrobioną. I to jest wszystko. A inne takie rzeczy to są tak drobne rzeczy, że tylko właśnie Digital Foundry pod lupą mogłoby wykryć, że na przykład w tym tu zastosowano taki proces, a tam po prostu inny. I to wszystko. Więc ja się obawiam, że akurat Kingdoms of Amalur nie dostanie jakiejś tam nowej wersji czy coś takiego, czy jakby kolejnej gry z cyklu, no ale przynajmniej nie zginie i nie tylko fani PlayStation 3 czy tam jakichś starych PC-tów mogą zagrać. Nie, no ale to jest taka rzecz, no ciekawostka. No nie wiem, bo ja wiem, że ty masz też swoje takie teorie a propos tego, czy tak, czym naprawdę ta
nie,
firma
to są
jest.
Moje heheszki, no. Widzisz, to chodzi o to, że ja się z tego śmieję i traktuję to
nie, ja rozumiem.
Oka. Natomiast niektórzy to odbierają w pełni serio. Nie, bo dowcip polega na tym, że ostatnio oglądałem swój Ozark. Pierwszy sezon, tak przed drugim sezonem i dotarło do mnie, że absolutnie idealną działką, branżą, czegokolwiek, to pranie pieniędzy byłoby właśnie bycie wydawcą. Koszty możesz sobie pompować dowolnie, a przychody też możesz mieć z różnych źródeł tak wykazywane fikcyjnie, że...
Znaczy, wiesz co, no, pamiętasz Breaking Bad?
Nie oglądałem nigdy, wyobraź sobie.
No tam pieniądze prano przez myjnię samochodową.
O.
No tutaj mi się wydaje, że no, ciężko byłoby to wybrać, bo oni to pewnie wpisują wszystko w straty na początku, a później kiedyś chyba nawet był wywiad, nie wiem, czy z prezesem, czy z założycielem firmy, zanim ona się jeszcze THQ Nordic nazywała, już nie pamiętam dokładnie, jaki to był tytuł oryginalny.
Nordic Games.
Tak, ale oni zaczynali od tego, że oni chyba zakładali jakieś takie komisy, czy jakieś lombardy, nie wiem, znaczy, czy z komiksami,
facet, który jest
czy
CEO,
z jakim...
Tak, tak, tak. Ten facet, który jest CEO, to on właśnie zaczynał od jakichś tam sklepów komiksowych.
Tak, tak.
Tylko
tak,
to było
tak.
Bardzo dawno temu.
I to jest niesamowite, jak można po prostu, jak zbudował, jak naprawdę inteligentni ludzie tam w tej firmie działają, że przeszedł po prostu z jednej takiej branży w drugą, ale też właściwie znaczy, na skupowaniu starych, zapomnianych rzeczy, żeby później je właśnie sprzedać jako nowe praktycznie.
Ale z tego, co ja kojarzę, to nie jest tak, że on przeszedł kompletnie z branży, dlatego że on oprócz THQ Nordic, która się zajmuje grami wideo, również ma tam swoje imperium zajmujące się czymkolwiek zupełnie innym. I kiedyś tam widziałem jakieś takie już nie śmieszkowe, tylko poważne analizy, że działalność THQ Nordic w porównaniu z jego, nazwijmy to, imperium biznesowym, to jest... że tak powiem, mały dodatek.
Aha, tak, no
że
tak,
pieniądze
czyli,
robi w absolutnie
może...
zupełnym źródle. I dlatego ja mówię, że to jest...
No ja się śmieję,
śmieję
że to, co
powinien... Albo to jest pralnia, tak. Albo to jest facet, który po prostu lubi hobbystycznie wydawać dziesiątki milionów dolarów. Bo przypomnę, że Koch Media, które zostało przez nich zakupione, to była transakcja za 120 milionów euro.
Tak.
I kupili, i to było dla mnie strasznie zabawne, bo pamiętam, że dokładnie sobie czytałem o tej transakcji, to... THQ wtedy kupując Koch Media stało się właścicielem kilkukrotnie większej ilości biur, tam samochodów, pracowników, tak. IP i całej reszty, tak? To było tak, oczywiście nie bezpośrednio, ale załóżmy, mieli 30 biur, nagle mają 150 na całym świecie, nie? Więc...
Tak. No, generalnie widać, że wiedzą, co robią, tylko że to jest tak, że po prostu firmy nie sprzedają się dlatego, że po prostu komuś się już nie chce, tylko to jest kwestia tego, że oni pewnie jeszcze jakieś długi z tym kupili, jakieś tam no ta firma musiała jako ze względu pewnie po ogłoszeniu bankructwa wysprzedając zasety, no dać się kupić temu, kto najwięcej zapłaci, a że akurat oni tylko albo aż tyle, albo tylko tyle dawali za to wszystko, to jest niesamowite, no ale no ja jestem ciekawy, ja w ogóle zawsze liczyłem, że Markus Persson, że jak już dostał te miliardy za Minecrafta, że on będzie takim, że on będzie na przykład te wszystkie zapomniane gry, ale klasyki no nie gdzieś ratował i żeby one były, żeby te tytuły, które już nie mają szansy się ukazać, bo ktoś dojdzie do wniosku, że nie ma jakby to logicznego uzasadnienia wydawania tytułu w dzisiejszych czasach, który nie tyle, że nie sprzedałby się, tylko po prostu jest niszowy. Nie? Że na przykład, że taki Markus Persson byłby taką idealną osobą, żeby sfinansować Shenmue 3. Grę, która prawdopodobnie nie ma realnego sensu, jeśli oni by zrobili ją, wiesz, na tej samej zasadzie, jak robili.
Tak?
Tak, i tych a sugerowali się właśnie tą popularnością tych poprzednich, kultowych tytułów, które w dzisiejszych czasach zupełnie nie nadają się do grania.
Nie wiem, czy pamiętasz, bo domyślam się, że oglądałeś Wszystko z nami w porządku i tam Bartek w którymś momencie mówi takie ładne stwierdzenie, że z grami wideo powinno być tak, jak z tworzeniem sztuki kiedyś. Że powinny być po prostu bardzo bogaci mecenasi, którzy finansują produkcję gier wideo, żeby pokazywać innym mecenasom, wiesz, jak magnaci, że o, proszę bardzo, ja tu mam takie studio indie, ono robi bardziej artsy-fartsy gry od twojego studia indie. Jak kiedyś,
to byłoby ciekawe, właśnie, no, ale trochę tak jest, tylko że niestety, i tak wszędzie się pojawia ten element komercyjny, nie? Że gdyby właśnie udałoby się tak wyeliminować ten element komercyjny, to byłoby świetnie, ale niestety gry w dzisiejszych czasach kosztują, stworzenie gry kosztuje setki milionów dolarów. Jestem bardzo ciekawy, kiedy pojawi się na przykład jakiś raport finansowy, jeśli to będzie trzeba ujawnić, ile kosztowała produkcja Red Dead Redemption 2. I
ile wylanych łez, potu i krwi.
Tak, no ale to wiesz, co to tam, taki pod krew, to jest to wszystko to jest nic, no nie? No
ja
ciekawy
jestem. Ja nawiązuję dlatego, że teraz na polskim rynku pojawił się
książka,
Blood, Sweat and Pixels, tak.
No właśnie. Polskie wydanie, polskie tłumaczenie. A ja nie czytałem nawet oryginału, ale
ja też
nie wiem, czy to jest, rozumiem, że to opowiada, nie, to nie jest ta...
To jest historia postmortem w cudzysłowie z jego perspektywy, znaczy z perspektywy, nazwijmy to, dziennikarza, który się tym zajął, kilku dużych tytułów. Mhm. Wiesz, i tam na przykład podejście do pierwszych Pillarsów, kiedy to zebrali 4 miliony na Kickstarterze i wiedzieli, że te 4 miliony starczą im na 10 miesięcy produkcji gry, a wiedzieli, że w 10 miesięcy absolutnie nie mają najmniejszych szans jej zrobić, tak? I już na wejściu czas zacząć szukać dodatkowej gotówki.
No to jest ciekawe, bo przez całą moją miłość do Pillarsów to nie wygląda gra, jakby to była jakaś taka, wiesz, super budżetowa. Nawet na dzisiejsze, nawet na te starsze standardy, nie wiem, właśnie czasów Plenskiej Torment czy Baldur's Gate. No ale to jest jakby inna inszość, nie? Jestem ciekaw właśnie, ile Torment, pamiętasz ten niedawny duchowy spodkobierca właśnie Plenskiej Torment. Tides of Numenera.
Tides of Numenera, tak. Które ostatnio teraz bandy go rozdają w ogóle.
Ja do końca będę pamiętał, że że Techland po prostu popisał się fantastycznym PR-em, świetnie to zorganizowali, ale zrobili trochę ludzi w bambuko, że tam po prostu będzie bardzo dużo kwestii dialogowych, że Piotr Franceski, że Ola Szwed, że ten aktor, tamten aktor.
Co tam okazuje, się działo w tej
Piotr Franceski napisał ten prolog, wiesz, całą tą historię o spadaniu i to wszystko. No ale sama gra była ciekawa, no ale też było widać, że nie było takiego wsparcia, nie było takiej, że gdzieś tam w pewnym momencie wydawało się niedokończona, no ale na pewno warto było się zainteresować, bo to mamy renesans wszystkiego, prawda? Że mamy renesans obecnie gier właśnie tych takich klasycznych RPG z rzutem izometrycznym, bo one relatywnie w porównaniu do takich dużych RPG właśnie w pełnym 3D, no są dużo tańsze do produkcji. I nawet to, że 4 miesiące, powiedzmy, 4 miliony wystarczy na 10 miesięcy, no ale niech tą grę tworzą 3 lata, więc tak naprawdę, no to ile by potrzebowali, nie wiem, niech będzie tak pi razy oko 15 milionów, coś koło tego, no musiałbym teraz szybko obliczyć. To też nie jest dużo, jak na dzisiejsze czasy, jeśli chodzi o gry, no ale jest jedna gra, która pewnie będzie kosztowała też setki milionów, dziesiątki to na pewno, o złotych, i wreszcie wysłuchano nas. Mi się wydaje, że to nasze apele, Piotrze. To musimy wziąć to na siebie. Nasze apele, bo ja zawsze twierdziłem, że nie ma sensu pokazywać Cyberpunka 2077 tylko za zamkniętymi drzwiami, bo ja już nie mogłem słuchać tych wszystkich ochów, tych wszystkich dziennikarzy, bo to też taki, no wiesz, no kolejna relacja, która opierała się na tym, że tak, świetna gra, w ogóle czapki zrywać i każdy na tym będzie rozmawiać. Bo to tak podnosi niepotycznie wysoko poprzeczkę.
Oczekiwania, tak, masz rację.
Że gdyby jeszcze poczekali z tym, to by nie da się, ale mi się wydaje,
to
że...
nie tylko Adrian Chmielarz byłby niezadowolony, a w ogóle wszyscy byliby niezadowoleni.
Dokładnie, to już ten Adrian Chmielarz po prostu, jak
się strasznie podoba. I się strasznie podoba, bo to znaczy, że niedługo będziemy jakiś kolejny materiał z gry pana Adriana widzieć, bo im bardziej on jest w procesie developingu swojego tytułu, tym bardziej krytykancki jest w stosunku do branży i tym podobnych rzeczy. Nie wiem, czy pamiętasz, co się działo w okolicach dłubania przy tam of Eden Carter, kiedy tak. To właśnie wszystkie najgłośniejsze tytuły, które wtedy się pojawiały, były rozbierane na części i ta okrutna kawa w śmietniku w Bioshock Infinite i te wstrętne świecące się monety na stole i tam krytyka do wielu, wielu różnych innych elementów. To było całkiem zabawne.
Brakuje takich właśnie głosów i to też kiedyś o tym rozmawialiśmy, jak Adriana Chmielarza, który nie będzie się bał, że nie będzie owijał w bawełnę, bo wszyscy inni to mają tych publicystów za sobą, wiesz, tego nie wypada powiedzieć, bo teraz to jest to... To nieelegancko, bo sobie palisz mosty, bo później ktoś nie będzie chciał z tą pracować, albo w ogóle, wiesz, jak to jest, że tak będziesz mi to krytykował, jak sam też nic takiego nie zrobiłeś. Zresztą zaraz po tym, jak Eurogamer, nasz kochany polski, wyciągnął te kilka cytatów i później nawet fantastyczny mem z Sapkowskim powstał, już nie pamiętam dokładnie, ale coś było o tych, że tam nic nie było, że tam jak wyciśnięte do sucha cytryny, już nie pamiętam dokładnie tego, ale naprawdę warto sobie przeczytać to. To było właśnie mnóstwo takich głosów, które mówiły, że a co on zrobił, tak naprawdę nic nie osiągnął, ten Vanishing Antarkadze to nie była jakaś taka fantastyczna gra i tak dalej. Powiem tak, gdyby to była słaba gra, to ona by się tak dobrze nie sprzedała, jak się sprzedaje i nie byłoby wesołych hedonistów. Bo każdy, kto był w restauracji kiedyś na menu degustacyjne brał, to menu degustacyjne kosztuje całkiem... Ja się cieszę.
Można powiedzieć, nie każdego indie dewelopera stać na to, żeby wydać $600 za okolację, nie?
Dokładnie, dlatego ja jestem pro Adrian Chmielarz, ja mogę nie ze wszystkim się z nim zgadzać, ale uważam, że jego analizy, czasami może trochę za długie, no nie, bo on tam w tym, na medium.com to tam potrafił takie elaboraty walić, że jakbyś to wydrukował, to musiałbyś taką, wiesz, wojnę i pokój, nie? Włożyć między stron. Ale cieszę się, że są też głosy krytyczne, dlatego że gdyby był tylko niesamowity poklask po obejrzeniu tego zwiastu Cyberpunku 2077, to by właściwie nie było takiego komunikatu dla CD Projekt Red, że trzeba się bardziej postarać. Bo ja powiem tak, na mnie zrobił bardzo dobre wrażenie, ale wiesz, jak już Kent Kusz upadł i tak dalej, to ja dostrzegam rzeczy, które można poprawić, ale tyle razy tam było, wiesz, work in progress, tyle razy to jest podane jako prezentacja, że ja rozumiem, że jest wiele rzeczy, które się zmieni całkowicie.
Ja ci powiem tak, ja to mówiłem już wielokrotnie i to na Twitterze, nie tylko, że najbardziej, rzecz, która mnie absolutnie najbardziej cieszy w tym pokazie, że to wygląda jak gra. Że to nie jest filmik, który będzie cię mamił czymś, wiesz, bo pierwszy ten taki też gameplay reveal Wiedźmina trzeciego, on był over the limit, on był podkręcony w ogóle na 500%. A to faktycznie wygląda jak coś, co spokojnie mógłbyś wziąć pada i mimo tam jakichś błędów, mimo jakichś problemów, byłbyś w stanie to grać. No i podobno ten pokaz tak był tworzony, że po prostu tam pan z padem grał w to, co się działo.
No oczywiście, że i za każdym razem, bo to było nawet jest tak, że to, co widzieliśmy, bo nie będziemy dał szczegółów tego, co jest na tym. Każdy niech sobie te 48 minut obejrzy, bo naprawdę warto, ale są pewne wariacje i podstawową chyba wariacją jest to, że po prostu raz grano na pokazach panem, raz panią. I to tylko było właściwie taka kosmetyka, bo nawet nie zmieniały się tam pewne sytuacje, prawda, o poranku ze względu na płeć, więc jakby to nie było istotne, nie? I ja się cieszę, że ta gra to jest taki miks, oczywiście w ogromnym uproszczeniu GTA i Deus Exa. Mm-hmm, bo ja widziałem tam elementy Deus Exa, ja widziałem ten cyberpunk.
Deus Ex w otwartym świecie po prostu, bo Deus Ex był w hubach, a tutaj wygląda jakby to było bardziej jednak.
No tam był, ja lubię właśnie taki, tak jak na przykład w Obserwerze, tylko w Obserwerze tam jeszcze bardziej pojechali takim retrofuturyzmem. Grałeś w Obserwera, Piotrze?
Nie, ja unikam takich rzeczy. To tam za straszne dla mnie.
Ale to jest taki właśnie, to jest taki cyberpunk mocno, mocno inspirowany Blade Runnerem, ale nie podkręcony do współczesnych czasów, że właśnie dużo elementów masz takich retrofuturystycznych, czyli na przykład telewizory to kineskopowe, jak jakieś elektroniczne gadżety, to żywcem wyciągnięte sprzed 30 lat, nie? To co wtedy się wydawało jakby gadżetem przyszłości, a nie teraz, nie? Więc tutaj podobało mi się, że tak trochę balansowali, no bo faktycznie, wszczep taki, wiesz, jakiś taki karykaturalny wręcz na ręce, żeby lepiej, prawda, szczytywać dane z broni, że to Bluetootha nie ma w tamtych czasach, czy innych takich rzeczy,
ale to jest
inny świat, to jest alternatywna rzeczywistość.
Przede wszystkim to jest świat, który jest wprost oparty o istniejący system RPG. Tak jak można by powiedzieć, że czemu w Baldur's Gate nie było tam, nie wiem, bardziej wymyślnych czarów? No nie było, bo to była gra, która była w pełni oparta o D&D, tak? I było trzeba iść spać, żeby można było...
To ograje się w kryształy czasu. No.
Tak, dokładnie. Czy tam w Pilarsów, tak? Bo Pilarsy chyba nie były wprost oparte o D&D. Mhm. Więc to jest świat, który ma być oparty. Ja nie znam w ogóle cyberpunka jako świata, natomiast jak się słuchało komentarze, które się pojawiały, czy wręcz analizy klatka po klatce tego zwiastuna z E3, no to przecież tam milion rzeczy, które się pojawiało, to właściwie było nawiązania wprost do konkretnych postaci, sytuacji, czy jakichś tam firm i tak dalej, i tak dalej. No i ciężko się czepiać, że no ten cyberpunk to jest za mało oryginalny. No nie jest oryginalny, bo to jest kurde istniejący system, tak? I świat, który jest dokładnie opisany. I ludzie, którzy na fali kupili już przewodniki, czytają go i w ogóle myślą, że zagrają razem ze znajomymi w wirtualne, czy tego papierowego RPG-a.
No oczywiście tak, renesans jest po prostu niesamowity. No.
Bo wszyscy jesteśmy dorośli, już nie mamy czasu grać. No tak.
Chociaż nie, ja nawet widziałem powrót w ogóle do jeszcze innego RPG, chociaż to akurat jest niezwiązane z tym, do Warhammera. I więc ludzie mają niesamowity sentyment, ale cyberpunk naprawdę jest mega klimatyczny i może właśnie w dzisiejszych czasach no nie wszystko tak jakby dobrze się starzeje, ale przez to, że to jest RPG gra, to tam to wszystko i tak jest budowane przez klimat tej powieści. Ale ja uwielbiam, kiedy coś jakby, bo moja wyobraźnia jest moją wyobraźnią, ale wiem, że nigdy nie będzie tak dobra, jak na przykład wyobraźnia tych projektantów takich zawodowych. Chciałbym, żeby po prostu ta gra była no nie tylko właśnie spełniała moje oczekiwania, ale rozsadziła mi czaszeczkę, że się tak wyrażę, żeby po prostu powiedział, że czegoś takiego nie widziałem, dlatego że my Cyberpunk znamy, mamy pewne oczekiwania, ale chodzi o to, żeby zrobić znowu coś i właśnie jak z Wiedźminem było, co pokaże, że no nie no, CD Projekt jest teraz najlepszy na świecie, nie? Nie ma lepszego studia. No oczywiście są pobożne życzenia i tak dalej, ale...
Znaczy wiesz, to my wszyscy wiemy, nie? To powiedz mi, nie, że to no. jest... Nie, nie ma wątpliwości z tym, że w ogóle CD Projekt Red to jest najlepsze studio i dokładnie. W ogóle Polska, no i Poland strąg i tak dalej.
Tak, oglądajcie, naprawdę obejrzyjcie sobie to 48-minutowe demo z gry, tam do prezentacji gry. Ale a propos Wiedźmina, jednak Henry Cavill?
Tak Henry Cavill, tak, tak. Superman.
Ja się cieszę. Ja go lubię bardzo. To jest taki aktor, który moim zdaniem udźwignie tę fantastyczną rolę. Ja bym chciał powiedzieć tak, bo zastanawiałem się i wiesz, że tego filmu by nie było i tych milionów, które pewnie Sapkowski teraz dostanie za ten film, serial, nie byłoby, gdyby właśnie nie gra. I teraz nie wiem, czy on, wiesz, bo on mówi tak, dużo smrodu mi ta gra narobiła, bo książki tam się sprzedają z półkami, nie na tych półkach, co trzeba.
Nie z tymi okładkami przede wszystkim.
Nie z tymi okładkami, ale z drugiej strony, no to dzięki temu teraz, no wreszcie, tak naprawdę on trafi do dziesiątek milionów ludzi. Bo wiadomo, że Wiedźmi to się sprzeda w jakiejś niepotycznej liczbie sztuk, już tam nawet nie wiem, jak wielkie, bo te promocje są wszędzie, ale no cieszę się, że sprawa się trochę posunęła. Ja nie wiem, czy w ogóle... Ja trochę tak nie czekam w sumie na ten serial, bo nie chcę się tak napalać, bo przez to, że ten Wiedźmin jest taki polski, prawda, to każdy news, sprawdzony czy nie, to od razu robi furorę w polskim internecie.
Ja powiem ci, że ja zauważyłem ostatnio, że nie czekam właściwie na żaden serial z Netflixa, dlatego że jest ich absolutnie tak gigantyczna masa, że nie ma dla mnie żadnego znaczenia, czy coś wyjdzie za miesiąc, czy wyjdzie za pół roku, czy wyjdzie za rok, dlatego że i tak będę miał co oglądać do tego czasu. Jak już wyjdzie, to wtedy z przyjemnością to zobaczę. Tak jak na przykład wspomniany wcześniej Ozark tak. Obejrzałem dopiero co, a tu się nagle okazało, że drugi sezon nadchodzi. A w połowie września, chyba za tydzień, będzie kolejny sezon Bojacka i w międzyczasie jeszcze w ogóle odkryłem Raya Donovana, który jest absolutnie rewelacyjnym serialem.
No, Ray Donovan jest rewelacyjny.
Kurde, pięć sezonów teraz do obejrzenia, więc naprawdę...
Ja muszę czwarty sezon obejrzeć, bo właśnie to jest ten problem Netflixa, że nie zawsze wszystkie sezony są dostępne, no nie? I to jest to. Ale Ray Donovan jest świetny, ale to już tak nie chciałem ci chodzić za bardzo. Tak.
No, więc ja, czy serial Wiedźmin od Netflixa będzie za pół roku, czy za półtorej roku, nie ma to dla mnie absolutnie najmniejszego znaczenia. Jak się pojawi, to na pewno z przyjemnością go obejrzę.
No ja teraz zacząłem, ale to już jest moja ostatnia przygoda chyba z Amazon Prime, bo...
Jack Ryan!
No czekaj, i... Ja uwielbiam Jacka Ryana.
Powiadaj, ja uwielbiam też, absolutnie.
Ja uwielbiam filmy, przede wszystkim właśnie te klasyczne, to z Harrisonem Fordem, czyli tam Stan Zagrożenia, Patriot Games, czyli Polowanie na Czerwony Październik, ale to już jest z Alekiem Baldwinem. Nawet Suma Wszystkich Strachów ma w moim sercu pewne ciepłe miejsce.
Mimo
że jest absolutnie... ale chyba dlatego ma takie Bena? Miejsce... Ben Affleck średnio się sprawdza jako Jack Ryan, ale na DVD, zresztą chyba na wszystkie wydania w ogóle chyba tego filmu, czy na DVD, czy na Blu-rayu, jest komentarz reżysera i chyba to jest jedyny film w oparty o porozę Toma Clancy'ego, w którym Tom Clancy też komentuje razem właśnie z reżyserem ten film. I dużo ciekawostek pada, ale przeważnie jest tak, że po prostu Tom Clancy cały czas ale tak w dosyć sympatyczny sposób, no nie, właśnie przytyczki w nos reżyserowi daje, że no tu go nie posłuchali, tu zupełnie odlecieli w kosmos, to jest w ogóle nierealistyczne i tak dalej, no więc jakby sympatycznie się to ogląda, ale te nowe filmy, ten nowy film chyba Jack Ryan właśnie z tym Chrisem Pine'em, chyba Chris Pine chyba się nazywa, czyli Captain Kirk z nowego Star Treka, czy
on mi się z Dofi też... kojarzy z memami.
A ty mówisz o Johnie Krasińskim z tego nie, bo chciałem jeszcze nawiązać do tego filmu, na niektóry był, to też też miał być, bo problem jest taki, że kilka razy próbowano Jacka Ryana jakby no użyję tego słowa, zrebootować, żeby stworzyć jakiś taki, być może w założeniu gdzieś tam producentów, film na zasadzie na przykład, nie wiem, Mission Impossible, czy właśnie James Bondów, to no nie?
Że masz wiesz, prostu... ja tego, o mój Boże, ja tego filmu, właśnie teraz tutaj widzę, że Teoria Chaosu, Jack Ryan, Teoria Chaosu z 2014 roku, właśnie z Chrisem Pine'em, ja go w ogóle nie widziałem.
No właśnie
w ogóle
to jest...
go nie kojarzę. Dla mnie Jack Ryan to był przede wszystkim Ben Affleck z Wszystkich Strachów, no i Harrison Ford jako ten główny aktor. Tak, a właśnie ten film kompletnie pominąłem. A jest to dla mnie o tyle szokujące, że ja na ten serial całkiem ciekawym, ten, który się dopiero co pojawił.
No ja też, ale on mnie zdenerwował.
Bo ja uwielbiam tą postać. Ja jestem ogromnym fanem i źle. Nie jestem ogromnym fanem. Nie tak. Mam niesamowity sentyment do książek Clancy'ego, dlatego że czytałem ich całą masę i to był taki okres końca podstawówki, początka liceum, gdzie wiesz, z wypiekami na twarzy, te wszystkie polityczne zagrywki tutaj i te
to jest niche political fiction. No.
Tak, dokładnie. I to się śledziło, to, kurczę, inwazję Rosji na Chiny i odwrotnie i tam, co tam się działo, tego prezydenta, który zostaje, wiesz, przypadkiem no przecież, prezydentem, nie?
No to przecież te wszystkie motywy właśnie, jak no to, co mieliśmy, no już teraz będzie kolejna rocznica 17, prawda? 11 września. No przecież on te rzeczy opisywał w książkach i to się wydawało, wiesz, że no to jest absolutna fikcja, że to nigdy czegoś takiego nie będzie, że to między bajki, a on pewne rzeczy potrafił przewidzieć. To był taki umysł ścisły. Jednocześnie jego dbałość o szczegóły, jego niesamowita wiedza, jeśli chodzi o właśnie jeśli chodzi o militaria, techniczne sprawy tego wszystkiego, no tworzyły niesamowicie realistyczny obraz tego wszystkiego. A ja mam problem, jeśli chodzi o właśnie te filmy, te nowe, no nie, właśnie Suma Wszystkich Strachów, czy właśnie Shadow Recruit, że one tak naprawdę próbują wskrzesić się, zrebootować Jacka Ryana, ale robią trochę to nieudolnie, no nie, bo za każdym razem mamy tą samą historię, czyli mamy to tak zwane origin story, czyli poznajemy młodego gościa, który gdzieś tam, prawda, przeszedł coś strasznego, później przeszedł rehabilitację, poznał w ogóle lekarkę, która, wiem, będzie jego żoną, jednocześnie chciał coś dać swojemu krajowi, no nie oddać, szczególnie po tej tragedii, która się wydarzyła. Oczywiście to się wszystko zmienia, bo jakby ten reboot jest dopasowany do nam współczesnych czasów. Wiadomo, że oryginalny Jack Ryan jest, no, powstał przed 11 września, więc tam były inne rzeczy, nie? które jakby no, budowały jego postać, ale chodzi mi o to, że Jack Ryan w książkach to naprawdę niesamowitą drogę przeszedł. Już jakby głęboko, jak wiesz, później, już nawet nie chcę zdradzać ludziom, którzy powiedzmy sięgną po książkę, no ale powiedzmy, że on doczłapał się bardzo wysokiego szczebla, jeśli chodzi o tą historię i w ogóle to jakby to, co tam robi. Ale serial z Johnem Krasińskim, on też znowu jest origin story, tylko że tu jest, no w przypadku serialu jest to, że przynajmniej ta historia jest dłuższa, jest jakby bardziej mięsista i jeśli ten serial się spodoba, no to nie będziemy musieli się martwić, że kolejne sezony to będzie znowu to samo, tylko to będzie jakiś inny wątek. Ja w tym momencie jestem w połowie i mam trochę mieszane uczucia, nie wiem, bo ty jeszcze ani jednego odcinka nie widziałeś,
nie,
prawda?
Nie, nic.
Więc znowu mamy origin story.
Ale to się dzieje tak jakby 2018, czy właśnie jakieś znowu cofanie się w przeszłość?
Nie. Znaczy, nie wiem, czy, bo nie zwróciłem uwagi, czy data się pojawia, ale odnosi wrażenie, to, że jest wszystko współcześnie.
Wrażenie, tak. No właśnie, tak jakby obserwujesz...
Okej. Tak, i tu jest też taki internet. Wątek, że... Tak, że jest... Ja tam cały czas szukam tych odniesień do tego, co się dzieje obecnie, więc tam jest już wątek Syrii, wątek właśnie ISIS, więc jakiś wątek mniejszych komórek, które nie są konkretnie związane właśnie czy jednocześnie z Al-Kaidą, czy nie, ale no jest dużo akcji. Wręcz mogę powiedzieć, że pierwszy odcinek to tam jest bitwa, taka regularna bitwa się toczy. Coś jak w tym polskim filmie Karbala? Nie, jak się...
Coś takiego było, tak.
I wiesz, że po prostu to będzie taki, że to jest taki serial, w którym balansuje się między właśnie tą akcją, a jednak tą główną cechą Jacka Ryana, czyli ten niesamowicie analityczny umysł, tego wyłapywanie szczegółów, których inni nie dostrzegają i dzięki temu jest w stanie jakby przewidzieć ruchy albo wiesz, ci terroryści, no nie, no mają, no niesamowitego, jakby to powiedzieć, oponenta, nie, właśnie w tym, bo tylko, że tam po prostu są takie małe rzeczy, które są uproszczone ze względu na to, że to jednak musi być dla amerykańskiego widza. I pewne fakty, które znamy, no nie, że na przykład w jaki sposób się komunikują terroryści, w tym serialu to jest pokazane, nie, że ten, tylko że oczywiście wszystko jest bardzo uproszczone i te rzeczy, które, na przykład sposób, w jaki Jack Ryan domyśla się, jaki jest pin na komórkę właśnie tego głównego złego, że się tak wyrażę, albo na przykład...
Ale przepraszam, domyśla się na zasadzie, że tak powiem, intuicji, czy...
No nie, no to jest, nie zgaduję tak po prostu.
Czy jest tak tylko... genialnym analitykiem, że skoro on urodził się 4 listopada, a jego żona ma na imię Suzy, to na pewno to jest 05721.
No blisko, no nie, że w sensie, że ze okay. względu na to, że...
Czyli trochę Sherlock Holmes tutaj tak, się odpala, jeśli chodzi o instynkt.
To jest taka jego bardzo, bardzo z nim związana osobista liczba, a skoro był w więzieniu, to tam ta liczba musi być związana z tym. No nie chcę tutaj znowu zdradzać co i jak, bo to ten, ale no po prostu jest dużo takich rzeczy, które są grubymi nićmi szyte. Niemniej ogląda się to przyjemnie, tylko że tak jak mówię, no też mamy origin story, czyli w międzyczasie mamy jego początek romansu, znajomości z jego później żoną i no to wszystko jest tak, że znowu musimy poznać tego Jacka Ryana od początku, że znowu musimy zobaczyć, wiesz, że no to jakby to jest to clue opowieści dla każdego, kto opowiada, że ta sprawa, którą rozwiązuje, gdyby nie było tego wątku, tego początku opisanego, skąd się Jack Ryan wziął, czy kim się później stanie, to jakby to była jakby to był taki zwykły serial sensacyjny, jak ich wiele. No i dlatego właśnie, no, ja rozumiem, że oni musieli to wpleść, ale jakby to jest najmniej istotne, ale powiedzmy, to no trochę załatwia kącik kulturalny, że się tak wyrażę, opowieść o Jack Ryan, ale z takich właśnie sensacyjnych seriów, to ja naprawdę polecam trzy pierwsze sezony Homeland. To jest rewelacyjny serial i to jest historia, która wgniata w fotel. To więc, a Jack Ryan, no, oczywiście już bardziej taki guilty pleasure. Pod to bym to podciągnął.
To trochę zasmuciłeś mnie.
Znaczy, być może właśnie oczekiwania miałem zbyt duże.
Znaczy, wiesz co, bo ja ostatnio mam takie ogólne, może absolutnie mylne, jeżeli ktoś śledzi to bardziej świat filmowo, serialowy, bardzo to byłby w stanie spokojnie prowadzić z tego błędu, ale ja mam takie wewnętrzne przekonanie, że nazwijmy to gatunek pod tytułem film sensacyjny, troszeczkę nam podupadł był ogólnie rzecz biorąc. Mamy jak najbardziej akcyjniaki takie, kurcze, jak, nie wiem, Szybcy i Wściekli, czy filmy tego typu. Tam raz na jakiś czas gdzieś tam Bond nam wychyli łeb z dziury, ale zresztą teraz drama ostatnio też z tym była związana, ale i z Tomaszem Kotem, ale filmów, których ja pamiętam, kurczę, z lat, nie wiem, 90. czy 2000. sensacyjnych, które było najwięcej tak naprawdę i to były takie mocniejsze, które dostawały łatkę thrilleru, albo tak zwane Zabili go i uciekł, które były bardziej akcyjniakami właśnie, jednak była cała masa, a teraz mamy najwięcej chyba kina superbohaterskiego właściwie.
No ale to jest wina właśnie coraz większych pieniędzy wpompowywanych w produkcję i, znaczy są dwa czynniki. Jeden to jest właśnie to, że przez to, że filmy są pompowane, znaczy dużo się pompuje w produkcję filmów, to one muszą się sprzedać jak największej liczbie osób, ergo musimy obniżyć próg wejścia, czyli film sensacyjny tak, ale musi być PG-13. I co na przykład jest takim, moim zdaniem, kuriozum największym, było to właśnie to, kiedy chyba piąta część Szklanej Pułapki, no właśnie musiała być taka właśnie, że młodzi ludzie też mogą na to iść, więc ten słynny okrzyk UPK, motherfucker, on został ocenzurowany. Nie?
Tak.
Więc i to jest to. A druga rzecz jest to, że...
Gdzie jest kolejna część Jacka Richera, który jest absolutnie twoim ulubionym przecież bohaterem?
No mi się wydaje, że ten ostatni film niestety się nie sprzedał za dobrze i być może złą historię wybrali. Że jest tyle książek, że mogliby coś innego wybrać, bo pierwszy Jack Ryan, absolutnie rewelacyjny i ja mam nadzieję...
Jack Reacher,
że Jack Reacher, kolejna część powstanie, bo no Tom Cruise ma kilka takich teraz filmów, które chce stworzyć chyba wcześniej, chyba teraz Top Gun 2 chyba się kręci.
No i pewnie Mission Impossible pewnie kolejne się za 3 lata pojawi.
No dokładnie, wiesz, no Mission Impossible po sukcesie Fallout, no to mus, tak, to na 100%, ale właśnie... Druga jest taka rzecz, że bardzo dużo teraz funduszy, jeśli chodzi o produkcje filmowe, idzie z Chin. Jest bardzo dużo studiów właśnie. To, co obserwujemy, jeśli chodzi o nasze poletko, nie, branżę gier, czyli tak, na przykład takie wielkie potentaty jak Tencent, to są takie odpowiedniki studiów filmowych. I na przykład niedawny hit Skyscraper z Dwayne'em Johnsonem, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć, który miał być też taką szklaną pułapką połączoną z płonącym wieżowcem i tak dalej. Mi się najpierw podobał, ale no niestety nie był tak dobry, jak liczyłem, że będzie. Że też było widać właśnie, że to jest film, który jest pod pewną publikę zrobiony, że pewne rzeczy trzeba załagodzić, że nie może być tak brutalny, że nie może mieć jakiegoś takiego głębszego podtekstu w tym wszystkim, bo wszyscy pamiętamy, o czym była Szklana Pułapka pierwsza, nie, że tam... no ale to jakby... Brakowało mi pazura, no ale też tak zastanawiałem, że jeśli ten film miał być na rynek chiński przede wszystkim, bo on się tam sprzedał fantastycznie też, w ogóle najlepiej tam na tym rynku, to on musiał pewne rzeczy, które byłyby kontrowersyjne tam, ominąć, nie? I jest bardzo dużo filmów, tylko teraz się tego nie zdecydowuję, które są takie załagadzane. Gdzie jest, kurczę, Pasażer 57? Gdzie jest Wydział Pościgowy nowy? No
nie, wczoraj widziałem informację, że jest robiona nowa Akademia Policyjna i moim absolutnie niezłośliwym, ale pierwszym pytaniem było, czy będzie to czysto kobieca Akademia Policyjna, bo na fali powrotów do komedii z lat wcześniejszych, tak, to ostatnio raz zazwyczaj wracały to filmy stricte damskie, tak? Tak jak Szklana, Ghostbusters, tak, czy
tak,
Ocean's 11.
No właśnie, Ocean's 8, który jest filmem fantastyczne aktorki, naprawdę plejada gwiazd, ale film jest słaby. Ma, wiesz, to cały ten skok jest taki, w porównaniu do, wiesz, oryginalnego Ocean 11, to jest tak jakby, wiesz, porównać skok na bank do skok
na spożywczak.
Na spożywczak, tak, żeby wyrwać, wiesz, dwa ogórki i pomidora. No nie, no. Mimo, że powiedzmy ten dwa ogórki i pomidory są warte, powiedzmy, 150 milionów dolarów. Ale cały
kwestia
skok...
skali, tak?
Tak, no kwestia skali. Wiesz, sposób, w jaki tam, wiesz, kradną te diamenty, później je wynoszą, no jest tak absurdalny, że naprawdę, no wystarczyło jeszcze raz obejrzeć Ocean's 11 i tam zobaczyć, jaki tam jest. Oczywiście to jest wszystko niesamowite science fiction, ale to nie o to chodzi, żeby... Chodzi o to, żeby tak twoją niewiarę zawiesić, żebyś był pod wrażeniem jednocześnie, dobrze bawił, no nie, i tego brakowało. A Ghostbusters, no to już jest inna historia. Tylko widzisz, nie każdy robi filmy, jakie chcą. Jeśli chcą studia ładować filmy, pieniądze w takie filmy, niech ładują. Bo czasami widzą perełki, czasami nie, no ale jakby to widownia ocenia portfelem. I na przykład film, który, no niestety nie sprzedał się, ale moim zdaniem był takim duchowym właśnie spadkobiercą Ghostbusters. Nie wiem, czy pamiętasz taki film z Davidem Duchownym, to jest chyba sprzed...
Ewolucja?
Ewolucja, tak.
Tak, to była taka typowa komedia, to nie, to jakiś pewnie 2000 któryś był, tak strzał.
2002 chyba.
No tak, 2000, coś
ale rewelacyjny film. Tak.
No, zabawny, lekki w miarę.
Dokładnie, to był ten sam humor właśnie, co w Ghostbusters. Też był taki motyw właśnie, że masz głównych bohaterów, to nie masz jakichś tam herosów, komandosów i tak dalej, tylko naukowców, którzy w swój specyficzny sposób walczą z inwazją kosmitów, no nie? No bo to tak można to nazwać, nie? Bo to chodziło o ten...
Ja bym powiedział, że ewolucja to był trochę... Okej, może właściwie trochę lżejsza, ale miałbym pewne skojarzenia ze Stranger Things. Że to trochę, wiesz, taki klimat, małe miasteczko, tu jakaś tam się... Tylko no Stranger Things jednak poszło w mroczniejsze tony, a ewolucja była stricte jednak filmem komediowym, mimo że tam się też... Złe rzeczy działy, nie? Ale...
No. Ale ewolucja była fajna, bo była lekkim, komediowym właśnie takim filmem przygodowym. No świetna w ogóle obsada, bo był David Duchowny, był Orlando Jones, Julian
Moore. Ten gość ja nigdy nie wiem, jak on się nazywa, jest dla mnie człowiekiem z...
Sean William Scott.
Tak,
czyli Stifler.
American Pie, tak, Stifler właśnie.
No. I on takiego Stiflera tam gra, takiego trochę przygłupa, no nie, który jakby, no, jest, no, zresztą to jest w ogóle fantastyczny film, bo on też z jednej strony pokazuje tą ewolucję na przykładzie tych organizmów, no nie, właśnie, które w tym meteorycie się jakby później rozwiązuje, tworzy się jak taki potwór, nie, na końcu, to coś jak ten taki marshmallowy marynarzyk, no nie, właśnie z Ghostbustersów. No, tam jest mnóstwo takich nawiązań. No i zresztą chyba nawet ci sami producenci, czy w ogóle reżyser chyba właśnie obu Ghostbustersów, no nie, reżyserował Ewolucję, więc ten film jest świetny, naprawdę. I nie wiem, no i szkoda, że w ogóle się nie sprzedał, że nie zrobili drugiej części. No nie, może te dobre rzeczy właśnie to jest to, że tak czasami niektórzy mówią, no nie możemy mieć właśnie, przez takie rzeczy nie możemy mieć fajnych rzeczy, nie? Że
może,
takie jest sytuacja.
Skoro jesteśmy w kąciku kulturalnym, tak zaskoczenie troszeczkę, to ja jeszcze bym dorzucił jedną cegiełkę do tego, z tak zwanych nówka sztuka nieśmigana, bowiem miałem okazję być w kinie na Christopher Robin, czyli Krzysiu, gdzie jesteś, jak to zostało ładnie przetłumaczone w polskiej wersji językowej, czyli pełnowymiarowym filmie nawiązującym do Kubusia Puchatka, w którym to...
Tam Obi-Wan Kenobi gra chyba, nie?
Tak, Ewan McGregor gra Krzysia, który to jest już dorosłym mężczyzną, ma żonę, dziecko, jest bardzo zajętym, zapracowanym człowiekiem, który nie jest w stanie znaleźć w sobie czasu dla tejże rodziny.
Coś jak Hook z Robinem Williamsem.
Tak, coś w tym stylu. No i tak się staje, że Kubuś nagle się pojawił u niego i potrzebuje jednej odrobinki jego pomocy. Tam to jest strasznie dziwny film, bo właściwie patrząc na historię, którą przedstawię, ona jest strasznie łatwa. Znaczy taka, tam się nic skomplikowanego nie dzieje, ale jak rozglądałem się po kinie w trakcie seansu i to właściwie w wielu momentach, to był ten taki absurdalny moment, gdzie dzieci, no bo wiadomo, że tego typu filmy to zawsze chodzą rodzice z dziećmi, no i było tak, że dzieci spokojnie sobie obserwowały akcje, które dzieje się na ekranie, właściwie nie zwracając do niej większej uwagi, bo widziały filmów tego typu dziesiątki, jak nie setki, a to ani jakoś efektami specjalnymi, ani jakoś ordynarnym humorem, no to taki film, który to dzieci oglądają bez większych emocji. Tymczasem rodzice dyskretnie i po cichutku wycierają łzy toczące się po policzkach, czy wręcz otwarcie zdejmują okulary i trą oczy. I powiem ci, że po seansie, jak patrzyłem po dorosłych siedzących na sali, no to nie byłem jedyną osobą, która miała czerwone oczy. I najlepsze jest to, że tak jak w przypadku Inside Out, bardzo łatwo było wskazać jedną czy dwie sceny, które tak cię waliły Falcon Punchem w brzuch, to cała atmosfera, gdzie jesteś, Krzysiu, jest taka, że tak z każdymi kolejnymi minutami, które mijają, im bardziej wchodzisz w ten film, to tak bardziej czujesz się, zwłaszcza, że no właściwie wydaje mi się, że prawie każdemu rodzicowi bardzo łatwo zagrać na tych nutach, wiesz, o zbyt dużej ilości pracy, o za małej ilości poświęcanej czasu rodzinie, co jest właściwie najważniejsze w życiu i tak dalej, i tak dalej. I nawet jak czytałem jakieś recenzje, to też wyraźnie to było wskazywane, że to jest film, który właściwie momentami ogląda się z wielką gulą w gardle. Co nie zmienia faktu, że ja absolutnie go polecam, chociaż nie uważam, że to jest najlepszy film dla dzieci, jaki widziałem w życiu. Inaczej, nie uważam, że to jest najlepszy film, na jaki trzeba iść z dziećmi do kina, ale ewidentnie jest to film, który warto obejrzeć. Nawet traktując go po prostu nie jako film, na który idziesz przy okazji, bo idziesz z dziećmi do kina, tylko po prostu jako film, który warto, bo on jest i dobrze zagrany i postacie pluszaków są absolutnie idealnie wprowadzone w ten świat, bo w żaden sposób się nie wybijają. Przez to, że one wyglądają jak takie stare, zniszczone pluszaki, to pięknie współgrają z kostiumami, z całą choreografią. To mówię, jest jakaś historia, która się dzieje w tle, ale ona właściwie nie jest tak ważna jak te emocje same w sobie, które ten film pobudza.
Chyba obejrzę ten film właśnie ze względu na to, że mi tak właśnie tak go ładnie zarekomendowałeś, że można się na nim wzruszyć, a
on zagra, wiesz, zagra na pewnych nutach w twojej duszy, że się tak wyrażę.
Tak, dokładnie. Ale a propos grania, to tak
musimy
zrobić, tak, zrobimy właśnie sobie teraz, w co ostatnio grałeś. I ja wiem, że w betę Battlefield 5 już od jakiegoś czasu grasz, bo była zamknięta.
Tak, była alfa, teraz jest beta.
Tak, teraz jest już otwarta beta, więc każdy może zagrać na każdej, zdaje się, platformie, czyli PC i konsole. No i właśnie, bo tam rozumiem, są dwie mapy tylko, tak? Tam Rotterdam
Jest Rotterdam i jest Navrik.
Navrik. No i właśnie, jak wrażenia, Piotrze? Bo moje wrażenia są takie, że tak można właściwie w kilku zdaniach powiedzieć, że mi się bardzo podoba i że graficznie w ogóle na tym moim sprzęcie 60 klatek wyciągam, więc GTA, GTX 1060.
Ray tracing niepotrzebny.
No, no właśnie, no nie ma tego. Znaczy, jak oglądałem, najpierw zanim sam mogłem zagrać, to obejrzałem kilka filmów zwiastunów i tak dalej. Jakby kompresja nie służy jakby prezentacji tej gry, bo to ona nie wyglądała tak, nie prezentowała się tak ciekawie. Ale jak właśnie zagrałem sam, no to, to doceniłem to, jak to wygląda. Niemniej, jakby to jeszcze nie jest taki poziom, jak właśnie z tymi ray tracingami, co ostatnio widzieliśmy a propos Gamescomu i zapowiedzi nowych kart NVIDIA. No ale jakby graficznie nie można się przyczepić do niczego.
Znaczy ja wręcz powiedziałbym, że ja jestem, bo ja na PC-cie grałem na razie, tylko wcześniej widziałem na konsolach. No ja jestem zachwycony tym, jak to wygląda i nie mogę się doczekać singla, szczerze mówiąc, bo to co mnie najbardziej interesuje po tym, co zobaczyłem w multi, to jest to, jak to w singlu będzie wyglądało.
Znaczy to się obawiam właśnie, że to, wiesz, bo to znowu będą war stories.
Tak, tak.
Czyli znowu zestaw to będą historii, epizody. Fajnie, mam nadzieję, że będą wyrenderowane jakieś filmy plus dużo strzelenia na tych mapach z botami.
Tak, absolutnie, na pewno. To nie ma wątpliwości. Natomiast jeżeli to będzie jakoś tam ładnie spięte w całość, to ja z przyjemnością to pogram. A co do samej w sobie rozgrywki, to w ogóle to też jest zabawne, że ja kompletnie, ale to kompletnie nie widzę w trakcie gry tego wszystkiego, co pojawia się w tych, nazwijmy to, materiałach reklamowych, czyli nie widzę tutaj tych szkotów biegających z pankiem na głowie i z fioletowym pistoletem, a widzę coś, co wygląda, jeżeli robić by screeny w trakcie gry, to
może
to jest
nie odblokowałeś, może to będzie za paywallem.
No, bardzo możliwe, natomiast na tą chwilę wygląda to absolutnie stricte na poważne przedstawienie II wojny światowej z nojem i brudem i krwią, tak?
Czy w ogóle, ja wiem, że to nie jest do końca, co się tak da porównać, bo to jednak o trochę innej dynamice gry, ale to też wszystko zależy od tego, jak ty grasz, nie? I na przykład tak trochę pograłem i gdyby ktoś mi powiedział, że to jest jakaś dodatkowa mapa do Call of Duty World War II, to ja bym to uwierzył, no nie? Bo są pewne elementy tam, wiesz, interfejsu, które są charakterystyczne oczywiście dla Battlefielda. Ale chodziło mi o to, że na przykład, no ja niestety nie mam takiej dobrej pamięci na nazw, nie? Ale rozmawialiśmy właśnie o tym pierwszym DLC. Zapomniałem, jak się ta mapa nazywa, czy to była nie Praga?
Znaczy do WWI?
WW2, tak.
To chyba, też nie pamiętam kurczę.
Ale chodzi mi o to, że te mapy coś się wydają dużo większe w ogóle, bo jakby...
Tutaj Rotterdam masz na myśli, tak?
Że ten Rotterdam wygląda naprawdę fenomenalnie, bo jest dużo uliczek, ma jakichś takich przesmyków między budynkami, jest kanał, jest dużo takich elementów wizualnie doniesiących, że ja bym w ogóle najlepiej wszedł jakiś tryb rozgrywki, że sobie po prostu chodzę i tylko podziwiam te elementy, bo no możesz do niektórych budynków wejść i tam jeden z tych takich charakterystycznych, bliżej kanału, bliżej tego brzegu, to taki pałacyk jest właściwie, nie? On jest częściowo zniszczony, bo to, wiesz, to nie jest tak... Znaczy, nie zauważyłem tego i trochę mi brakuje, bo chyba tego w Battlefield 1 nie było, czyli to, co było w Battlefield w poprzednich częściach, nie? Tych takich nowożytnych albo takich futurystycznych, że były te takie żywe mapy, że mogłeś coś zniszczyć, jakiś obiektyw, że coś się zawaliło, że budynek się zawalił, zmieniał się krajobraz, coś
tam
się
oni przesuwało. To w ogóle to miało jakąś konkretną nazwę, to, że właśnie się nagle budynek walił, coś tam, nie pamiętam, ale było, ale tutaj tego nie ma chyba faktycznie.
No nie, no to zresztą
tu jest tam, możesz sobie budować koszary.
Bo ja na razie widziałem tylko jeden tryb, ten contest.
Conquest, przepraszam.
I właściwie no on się opiera o tym, że po prostu przechwytujemy punkty i czekamy aż
znaczy, bo jest tak, jest Conquest w Rotterdamie, który jest tak naprawdę zajmowaniem punktów i właśnie z wybijaniem tiketów, jak to ładnie powiedziałeś, a oprócz tego w Narwiku jest to ma jakąś tam tą sprytną nazwę, nie wiem, Teatr Wojny albo tam coś tam, czyli w pewnym sensie odwzorowanie tego, co mieliśmy w War, w Call of Duty, czyli gra rozłożona na dni, w których się dzieją inne rzeczy, czyli w pierwszym momencie jest nalot i lądowanie, wyskakowanie z samolotów i niszczenie artylerii przeciwlotniczej. Potem w drugim momencie jest jakieś tam właśnie pchanie tak zwanej linii frontu gdzieś tam dalej. Jeśli dobrze zrozumiałem, to jakieś tam teksty, które gdzieś tam wokół tej gry krążą, to na przykład ten tryb może mieć nie dwa, a pięć dni, tak? I że w tam, nie, no. czwartego dnia będzie się o w ogóle zupełnie co innego. Będzie trzeba, nie wiem, na środku bazy, na środku mapy wybudować artylerię i ją na przykład osłaniać przed, od wroga przez, nie wiem, 10 minut, czy tam tego typu rzeczy. Natomiast, no, generalnie to się biega i strzela, tak?
Nie, no przede wszystkim i to, że właśnie no, jeszcze nie odblokowane są, albo może one nie występują, właśnie te wszystkie elementy, które mogą zmienić właśnie w Battlefield, wiesz, poważną grę o II wojnie światowej, właśnie w coś w stylu Counter-Strike, gdzie takim jednym z elementów ważnych chyba dla graczy jest to, że mogą sobie skórki na bronie różne przyklejać i wiem, że te skórki chyba będą w Battlefieldzie, ale jakby widać, że ta gra jest tak zbudowana, a czy to będzie, to oczywiście to może się wszystko zmienić, nie? Bo ja tylko tak widzę, jakby tak domniemam, no nie? Że gra z takimi elementami, że tak, wiesz, tą broń tak dokładnie widać, wiesz, że to jest, że jest taki detal na tym wszystkim, że to się aż prosi właśnie, żeby takie elementy zmonetyzować, a będą to też te elementy, które nie wpłyną na rozgrywkę, że nikt nie będzie tam płakał, że ma jakby coś, co jakby, żeby, że ktoś sobie po prostu kupi przewagę i tak dalej. Ale jak mówisz, no, na razie to jest tak, że to biega się strzela, przynajmniej ten Rotterdam to jest potężna bitwa, bo to chyba jest na scenę to i 50 osób, nie wiem, ile osób maksymalnie może być na serwerze na mapie. Tak.
W tym trybie, w Rotterdamie nie pamiętam, ale w Narwiku jest 32x32, czyli 64
no,
osoby.
Czyli no generalnie samo, ogromne. No
tak. I ciekawe, czy na konsolach. Tak, nie sprawdzałem tego, czy na konsolach.
Czy na tych, no tak, na tych nowych na pewno. I ja się bardzo cieszę. Uwielbiam takie, to jest do kogo strzelać. Jednocześnie też się trochę jest wystawionym.
Znaczy ja niestety skill już nie ten. Oko no, ręka,
jest nadal filarem tabeli.
I generalnie absolutnie nienawidzę snajperów, bo mam wrażenie, że biegnę pół sekundy, jeżeli nie robię klasycznego czołgania się albo super skradania się i wiesz, ledwo co wystawienie głowy, tylko trochę zaczynam biegać po mapie, to się kończy bardzo szybko odgłosem naboju przylatującego przez czaszkę mojego bohatera. Natomiast tam generalnie w samym sobie systemach tam jest trochę kombinacji, jest ta cała zabawa z tym, że ma się przesłanie mniej amunicji i trzeba się dzielić na klasy, że tam ktoś będzie rzucał tej apteczki, a inny będzie rzucał amunicję, jest tam cały motyw, że samochody, pojazdy i tak dalej się tak jakby zamawia i to zamawianie też jest zależne od tego, jak tobie dobrze idzie, coś tam. Tam generalnie tych zabaw z systemami gry samymi w sobie, no, czy na przykład to, że się jak przejmujesz punkt, to nie jest tak, że musisz stać właściwie na tej fladze, tylko jest tak jakby dosyć szeroki obszar, w którym się przejmuje te punkty. Tam tych tweakowania i zabaw systemowych jest całkiem sporo. I ja widziałem już po pierwszej alfie sporo eksperckich komentarzy, na przykład krytykujących oznaczanie przeciwników. Że wystarczyło na kogoś spojrzeć i on z automatu był oznaczany. Na przykład zauważyłem, że teraz w tej otwartej becie w ogóle się nie oznacza przeciwników.
Tak, możesz wskazać, chyba
możesz wskazać punkt na mapie, że na przykład tam się coś dzieje i wtedy mówisz to twojej drużynie, ale jako tako, że patrzysz i zaznaczasz kogoś jako enemy, tego się nie da robić, tak? Czy na przykład
ale to jest ciekawe, bo to zawsze było tak, pamiętam w poprzednim Battlefield, że
spamowało się ten guzik od oznaczenia, tak.
Żeby po prostu pojawiały się nad głowami, bo to z jednej strony tobie dawało punkty za znaczenia, a z drugiej strony no bardzo ułatwiało wyrwanie celu, wyłuskanie.
Tak, no tam widać, że ta gra będzie przez najbliższe miesiące, czy wręcz lata miała być podtrzymywana przy życiu i na pewno plan jest długoletni. Jak to się okaże, to wyjdzie w praniu. Tak ja tam mówię, to co widziałem po tej otwartej becie najbardziej napala mnie zainteresowaniem w kwestii trybu single player, czy on opowie jakąś interesującą historię.
Ja tylko mam nadzieję, że bo oni sobie o miesiąc chyba, bo to jest najciekawsze, na Originie pojawia się data
jeszcze koniec października,
teraz wiemy, że to będzie 20 listopada, tak?
Tak. No właśnie, bo to, czego jeszcze nie wiemy, właśnie a propos przeniesienia daty, to jest tryb Battle Royale, który też będzie tam w jakiejś formie.
To jest niesamowite, no nie? Że nawet wszyscy, bo nawet mój ulubiony streamer, którego nie oglądam codziennie, ale raz na jakiś czas mi się zdarza, Dr. Disrespect, właśnie powiedział, że no to wszystko takie nudne, no nie? To bieganie, takie strzelanie, to być może dlatego tak mówił, bo jednak też już trochę częściej ginął niż na przykład w takiej typowej grze
PUBG, bo on jest PUBG-owym streamerem chyba.
Tak, PUBG-owym, Fortnite'owym i ostatnim, ale czasami właśnie tam się wydaje, jak zależy od kontraktu, Ostatnio streamował też tego Skuma. Ten taki niesamowicie ultra-realistyczny survivor.
To jest gra, która zrobiła w ogóle furorę absolutną, absurdalną. I ja tutaj znowu się poczułem w idealny sposób, wiesz, niczym z, cytując Zabójczą Broń, że I'm too old for this shit. Bo Scam to jest gra, która w Early Accessie sprzedała się... to jest największa premiera Devolvera. A Devolver przecież wydawał do tej pory, nie wiem, Hotline Miami na przykład, czy dwójkę. I te... Devolver miał kilka dużych gier w swoim portfolio, a online'owy survival ze strzelaniem do siebie, czyli właśnie Scam, wszystkie te premiery i sprzedaż. I to w Early Accessie zjadł na śniadanie, więc to o czymś świadczy.
Ja nawet nie wiem do końca, o co chodzi w tej grze, bo ona wygląda na pierwszy rzut oka, wygląda jak właśnie PUBG. Ale już drugi rzut oka pokazuje, że tam są jakieś takie mechaniki, które, no, które bardziej sugerują, że to jest jakaś gra typu survival, że są potrzeby fizjologiczne, o które trzeba dbać. Trzeba jeść, pić, załatwiać się, można tworzyć przedmioty. I bardzo ważne, istotne jest przeciążenie i tak dalej. I zastanawiam się dokładnie, jaki jest główny cel tej gry. Czy też jest tak, że po prostu musimy, prawda, walczyć z innymi graczami i wygrywa ten jeden ostatni, który zostaje, czy tam jest jeszcze jakiś inny cel misji. Na przykład tego mi nie udało się zobaczyć, ale sam fakt, że ta gra po prostu tak ślicznie wygląda, że tak krajobrazowo wygląda no, przepięknie, że jest zielono, że jest tak, że to jest taki ładniejszy PlayerUnknown Battleground, że naprawdę... pod tym względem nie dziwię się, że ta gra też tak bardzo szybko gdzieś stała się takim oczkiem w głowie streamerów, chociaż jak ze wszystkim, szał mógł na nią przeminąć i w tym momencie, kiedy nasi drogi słuchacze słuchają Fantasmagierii, może się okazać, że tak naprawdę już nikt w Skuma nie gra, no ale...
A nie wiem, czy wiesz, w momencie, w którym nagrywamy te słowa, właściwie z ostatniej chwili pojawił się zwiastun trybu Blackout z Call of Duty Black Ops 4, czyli trybu Battle Royale z Call of Duty nadchodzącego. No i zwiastun, jak to zwiastun, pokazuje nam obrazki, gdzie na dużej mapie dużo osób się zabija naraz.
A to jest powiedziane w ogóle, jaka jest liczba osób na mapie maksymalna, czy bo to na pewno nie będzie setka?
No nie wiem, może będzie setka, może oni, wiesz co, a może będzie to 50. W momencie, w którym widać tam licznik na mapie, bo to jest tak ładnie zrobione, że jednym z fragmentów tejże właśnie całej mapki blackoutowej są instancje takie jakby nawiązujące do gier, czyli na przykład jest fragment, który wygląda jak Nuketown, tak? No i właśnie tam na zwiastunie widać, jak to na Nuketown jest licznik populacji i tam chyba spada, nie wiem, z 15 na 14, bo ktoś dopiero co się zabił. Ale ja najbardziej fascynuje mnie coś, czego nigdy nie było do tej pory w multiplayerowych grach z serii Call of Duty, a przynajmniej tak mi się wydaje, pomijając kompletnie oddzielne tryby, czyli pojazdy. Bo na tej zwiastunie ewidentnie widać, że bohaterowie tam jeżdżą na quadach, na jakichś, kurcze, samochodach, latają helikopterami i tak dalej. Strzelam, że helikopter to pewnie będzie coś na zasadzie orłów z Władcy Pierścieni, czyli po prostu będą nas woziły z miejsca na miejsce.
To odbierają chleb Battlefieldowi, na rzecz.
Tak, ale te pojazdy typu tam kłady, nie kłady, to na bank, no bo jeżeli mamy dużą mapę, która będzie się kółko zamykało, no to będzie trzeba z tego zamykającego kółka się spieprzać. No i spieszając, zamykającego się kółka, pojazdy są podstawą, a mam wrażenie, że mistrzowie pracujący przy grach z serii Call of Duty raczej ogromnego doświadczenia w nieoskryptowanej jeździe po szynach.
No, tak.
Doświadczenia za dużo ze stworzeniem modelu jazdy nie mają. Więc powiem ci, że to mnie fascynuje, jak te jeepy, czy tam inne kłady będą jeździły, czy to będzie jakieś totalne drewno. Zwłaszcza tam w ogóle na tym zwiastunie widzisz jakieś już wspólne jazdy, że jeden prowadzi, czterech siedzi na pasa i prowadzi ostrzał, więc...
Znaczy, po tym jak oni zrezygnowali, bo to już chyba jest na 100% potwierdzone z kampanii dla pojedynczego gracza...
Tak, nie ma żadnej kampanii.
To oni mogli tą całą parę właśnie wziąć te tryby, no bo dla nich właśnie to... Znaczy, wątpię, żeby to było być albo nie być, nie? Ale w momencie, kiedy faktycznie rynek zdominowały gry właśnie z trybem Battle Royale, to no, pewne oczekiwania, jeśli chodzi właśnie o Call of Duty, no będą. I jeśli uda im się to zrobić przynajmniej w połowie tak dobrze, jak w tych wiodących grach, to mi się wydaje, że Call of Duty utrzyma tą pozycję lidera i takiego numer jeden, jeśli chodzi o strzelanki pierwszoosobowe.
Czy ja powiem szczerze, że ja lubię tryb Battle Royale, niezależnie od gry, po prostu lubię ten tryb rozgrywki w tym.
Ja lubię, ale jestem za cienki.
Tak, wiesz, to pierwsze dziesiątki to czasem mi się zdarzyło dojść, ale wygrać to już niekoniecznie. Ale nie zmienia to faktu, że z wielką przyjemnością bym sobie właśnie takiego Dudi, gdzie byś tam zginął w pierwszej 80 mniej więcej, albo 50, jak dobrze pójdzie, zagrał, bo to może być, wiesz, w PUBG-u w sumie też się bardzo łatwo i szybko ginie.
Tak. Jeżeli jest. Ale to jest właśnie, to jest to, że ten tryb daje coś, czego nie dają ci właśnie wszystkie inne strzelanki, znaczy wszystkie inne tryby. Czyli nie daje ci tego takiego napięcia, nie daje ci wagi twojej decyzji, bo każda, czy to po prostu. Niektórzy grają bardzo asokracyjnie, wiesz, chowają się po wannach, czołgają się przez całą mapę, do kółka się przyczołga. Inni grają bardzo agresywnie, dużo strzelają, ale chodzi o to, że po prostu masz całe to napięcie. To jest jak właśnie tryb Iron Man, no nie, w grach typu X-com, że no, każda decyzja jest ciężka, dlatego że śmierć jest ostateczna. Oczywiście to w takiej grze to jest moment i zaczynasz, prawda, nową grę, ale to nie jest tak, że jak w strzelance po prostu respawn i zaczynasz, po prostu biegniesz dalej, nie? Tylko tutaj po prostu cały twój progres, cała twoja, taki roguelike, nie? Że wszystko się resetuje. No ale to jest inna kwestia. No ja bardzo, bardzo czekam i jestem też bardzo ciekawy właśnie, czy faktycznie w ten miesiąc dłużej uda się w Battlefieldzie V ten tryb Battlefield zaimplementować na tyle dobrze, żeby on był interesujący. I jak on właśnie wypadnie w stosunku do tego, co będzie w Black Ops.
A z czystej ciekawości, twoim zdaniem przesunięcie premiery wynika z potrzeby jakiegoś właśnie tweakowania dodatkowego, czy też dodania zwartości? Czy to jest jakaś próba tam delikatnej ucieczki z okolic Red Dead Redemption 2?
Znaczy, jestem prawie pewny, że ucieczka to jest... oni brali to pod uwagę. A kiedy wchodzi Call of Duty Black Ops? Piotrze?
Ach, tu mnie zaszokowałeś. Ale
też chyba w październiku, nie? Chyba na początku
października. Znaczy Call of Duty zazwyczaj wychodziło pod koniec października, a właśnie te wszystkie inne gry wychodziły wcześniej, już patrzę, 12 października 2018 roku.
No więc być może będzie taki moment, że, bo to jest tak, że wszyscy ludzie kupują daną grę, która w danym momencie jest popularna, ale po miesiącu jest coś takiego, że się znudzą, więc tutaj ten miesiąc będzie. Bo tak na przykład było z MMO, a propos właśnie World of Warcraft, jak tego wspominaliśmy na początku. Wiele ludzi, którzy grali w World of Warcraft, owszem, kupowali nowe gry MMO, które wychodziły, ale zwykle po tym miesiącu tego jakby po miesiącu tego darmowego grania, gdzie nie trzeba było, prawda, subskrybować, oni wracali do Warcrafta. I tutaj, prawda, może być właśnie taki moment, że po miesiącu w Call of Duty ktoś będzie chciał słuchać coś innego i wtedy się pojawia Battlefield. No i jeśli okaże się, że gra będzie lepsza, to zostaną, jak nie, no to... No ale to już jest.
Ja jestem ciekawy, źle. Zainteresował mnie fakt, że przesunięcie premiery Battlefielda był, bo oni mają zawsze swoje takie, wiesz, przewidywania giełdowe, znaczy nie giełdowe, a przewidywania zarobków. To się chyba inaczej z punktu finansowego nazywa, ale tak to nazwijmy dla uproszczenia. I
malwersacje finansowe, tak.
Tak, symulacje zarobku. I w momencie, w którym poszła informacja o tym, że premiera zostaje, no w uproszczeniu, o miesiąc przesunięta, to zakładany przychód w tym kwartale został zmniejszony o $350 milionów.
Wow.
Czyli miesięczne niesprzedawanie Battlefielda w tym kwartale oznacza, tak jakby z punktu widzenia całej firmy, czy to ze względu na samą w sobie sprzedaż gry, ale równie dobrze w tych symulacjach mogą być brane pod uwagę właśnie jakieś tam mikrotransakcje, lootboxy czy inne dziadostwo, którego na tą chwilę nie znamy, a prawie na pewno coś tam będzie w tej czy innej formie, ale ta kwota sama w sobie $350 milionów było takie ciekawe.
No, można by całą grę zrobić za to, albo nawet dwie. A to jest... Widzisz, właśnie nie wiemy, co tak naprawdę, na czym tak naprawdę Electronic Arts zarabia, bo pewne rzeczy są jasne i mówi się otwarcie, ile na przykład taka FIFA 19, to chyba ten tryb Foot, czy coś takiego, ile to kasy przynosi, ale właśnie nie wiemy, ile tak naprawdę, czy w ogóle zarobią na przykład na Battlefroncie 2, po tym jak pozbyto się skrzyneczek. czy tam się tylko sprzedała podstawka i nic więcej, bo ja nie wiem, czy w końcu wprowadzili mikropłatności do Star Wars Battlefront?
Nie, chyba go finalnie, tam w ogóle jakieś było kompletne przetłukowanie całego systemu.
No właśnie.
Tam w ogóle zrobili nowe otwarcie i wszystko było inaczej. Mhm.
No ale Piotrze, a propos wojny, zimnej wojny,
o, proszę.
To wiem, że grasz i nie wiem, czy przeszedłeś.
Nawet przeszedłem już.
No to jestem ciekawy też, ile ci czas zajęło. Phantom Doctrine. Tak. Czyli najnowsza gra studia Creative Forge, dobrze mówię?
Tak, Creative Forge polskiego Games. Studia.
Polskiego?
Zrobili takiego cudaka wspaniałego, jak na przykład
Polskie Art Desperado. West. Polskie Desperado, tak.
Polskie Desperado.
To jest właściwie taki XCOM, tylko zimnowojenny XCOM.
Tak, 100%.
Nie wiem dokładnie, czy pojawiają się jakieś
83,
daty,
jeśli się 80,
tak.
Bo czy... gra jest wydarzenie, które rozpoczyna kampanię fabularną i wydarzenie, które kończy kampanię fabularną jest stricte wydarzeniem z historii naszego świata.
Tak. W ogóle i cały klimat w ogóle takiej właśnie tej gry, tak jak to wspomniałem, no jest w klimacie zimnej wojny, jest w klimacie wojny agentów, spisków, walki wywiadów z kontrwywiadem, badaniem dokumentów i tak dalej. Właśnie cała ta otoczka, wręcz moim zdaniem, jest fenomenalna.
I ona jakby dla mnie
ona buduje. Ja jestem chyba pod koniec, mi się wydaje, drugiego rozdziału.
Nie, ale tak patrząc godzinowo.
A to tak też nie jest sens. Nigdy nie jest sens powiedzieć, bo to jest.
Ach, powiem ci,
ale ile misji na przykład rozegrałem, tak?
Tak, na przykład.
No to wydaje mi się, że z 6-7 misji co najmniej.
Ale tak mówisz o ogólnie wszystkich, czy mówisz tylko fabularnych?
No właśnie to jest to, że bo są te takie misje, które posuwają fabułę i są te misje takie, które są związane z tym, że po prostu eliminuje się jakieś tam komórki kontrwywiadowcze, które...
Czy są to tak misje, jakby... które można powiedzieć, że to jest odpowiednik losowych, randomowych starć z kosmitami z XCOM-a.
Tak, że niektóre te misje, bo to jest bardzo ciekawe, że niektóre rzeczy można po prostu rozwiązać wysyłając agentów, aby zrobili kontrwywiad, zbadali sprawę i jakby oni są w stanie zdusić w zarodku jakąś konfliktową sytuację w danym terenie. A czasami po prostu trzeba wyjść i to jest taka bardzo... można powiedzieć, standardowa misja z jakimś wariantem, tak? Wyeliminuj agenta, czy coś tam zrób, i tak dalej. Ale są to takie duże misje, przynajmniej kilka ich było, które po prostu nie tylko posuwają fabułę do przodu, ale też właśnie są troszeczkę inne. Że na przykład trzeba jakiegoś agenta uratować, który pozwoli, znaczy właśnie, że od uratowania tego agenta zależy to, czy po prostu fabuła nam się posunie do przodu, bo sama gra, ona odmierza czas, ale ona chyba nie przesuwa dat, nie? Że to po prostu
Czas jest takie, tak. Właściwie on jest tak sobie muzą.
No tak, bo sama gra się dzieli jakby na dwie części, że masz po prostu tam tą mapę taką, jak w XCOMie, gdzie masz zamiast, powiedzmy, świata to właściwie to masz tak część Europy, nie wiem jak daleko się...
Jest cały świat potem.
Cały świat później,
kolejne placówki, na początku jest część Europy, potem dochodzi jeszcze Azja, później dochodzi Ameryka Północna, Stany Zjednoczone, tak, tam w którymś momencie lata się absolutnie po całym świecie. Mhm. I tych punkcików jest całkiem dużo. Ja mam... dla mnie nastąpiło tam... przebarszczenie ze względu na zbyt małą różnorodność tego, co się dzieje, tak. Bo te misje randomowe, które się pojawiają, to ich są właściwie dwie czy trzy na krzyż. Mhm. A w momencie, w którym grasz w ten tytuł 20, 30, 40 godzin, to nagle na jedną misję fabularną, która jest interesująca, jest po pierwsze dzieje się tam coś innego, po drugie na przykład miejscówka, w której ona się dzieje, jest jakaś znacząca, tak? Na przykład misję w Stoczni Gdańskiej mamy. Albo w jakimś wieżowcu w Stanach Zjednoczonych. Albo w, tam nie wiem, w Moskwie na Placu Czerwonym przysłowiowym. Czy w jakiejś placówce takiej badawczej atomowej. Czyli te misje mają wyraźnie stworzony level design i tam się coś dzieje i tak dalej. Ale oprócz tych misji masz absolutnie całe morze powtarzalnych zadań pobocznych, które najchętniej ja bym chciał tam klikać, żeby on mi procentowo wyliczył, jaką mam szansę, że mi to się uda, bo nie chcę mi się po raz setny robić tej samej misji, która co więcej, w momencie, w którym znajdzie się metodę na tą grę, to w przypadku tych misji, tych zwykłych, randomowych, bo w przypadku misji fabularnych to różnie bywa, bo tam może być tak, że na przykład mamy przeciwko sobie 5 wrogich agentów, którzy jeszcze nawzajemnie siebie widzą. I wtedy ta metoda, którą ja grałem, nie do końca skutkuje. Ale w przypadku tych zwykłych, randomowych misji, to metoda, gdzie ja robiłem zawsze rozpoznanie i wysyłałem dwie osoby przebrane w trybie stealth. Co więcej, w którymś momencie udało mi się odblokować perki, dzięki którym one nigdy nie są rozpoznawalne. Czyli nawet jeżeli, tak. Czyli nawet jeżeli patrzy na mnie wrogi agent, to on i tak nie wie, że ja jestem agentem. Mhm. No i wtedy tak naprawdę robienie tych misji...
Nie dochodzi do dekonspiracji.
Dokładnie. I wtedy robienie tych misji powtarzalnych wyglądało w ten sposób, że miałem po prostu jedną konkretną ścieżkę, którą zawsze robiłem tak samo. To znaczy szedłem dwoma postaciami i każde zagrożenie eliminowałem w ten sposób, że nie było szans, żeby mi to przeszkodziło. Czyli na przykład, jeżeli w pomieszczeniu stało dwóch strażników, to moje postacie, na które nikt nie zwraca żadnej uwagi, jedna postać podchodziła do jednego strażnika, druga postać podchodziła do drugiego strażnika i w tym samej turze obaj walili z karata tego strażnika, dzięki czemu strażnik nie mógł nic zrobić, a w kolejnej turze chowali ciało, dzięki której swoje umiejętności. I przechodzimy do pomieszczenia kolejnego. I w ten oto sposób nuda, która zaczęła dla mnie wyzierać z tych misji powtarzalnych, była na tyle duża, że absolutnie psuła mi radość z tego wszystkiego innego, co się działo wokół, bo na przykład to, o czym pewnie zaraz powiesz, bo widziałem twojego tweeta, że za mało gier ma rozwiązywanie zagadek logicznych na tablicy korkowej, co jest super klimatyczne i na początku robisz to po prostu z wypiekami na twarzy, czytasz te notatki, łączysz to, zastanawiasz się tu, tam, to, siam, to, wam to. Po czym jak robisz to po raz 28 albo 50 i jeszcze te treści wyglądają właściwie tak samo podobnie i nie wiesz, czy to, co ty czytasz, to faktycznie ma jakikolwiek sens, czy to są takie randomowe teksty z generatora, że kuśnierz poszedł do apteki i wziął tam leki na gardło, dzięki czemu strzelec wie, że Zuzanna lubi je tylko jesienią. Tak. Ty nie wiesz, czy to faktycznie ma jakieś fabularne zasadnienie, czy to jest po prostu takie bzdurki i zaczynasz też jechać. Ja pod koniec gry w ogóle doszedłem do tego, że nie chciało mi się nawet czytać tych tekstów i nie chciało mi się samemu je analizować, tylko po prostu przydzielałem swoich agentów, żeby się tym zajmować. Trwało to 3 razy dłużej, ale tak bardzo nie chciało mi się tego czytać, że wolałem czekać 3 razy dłużej, patrząc na mapę, nie?
Bo ta gra dzieli się na dwie różne rozgrywki, tak? Że jest ten element misji. I to jest takie, że póki wszystko nie jest takie proste i oczywiste, nie znajdziesz takiego sposobu, jak właśnie ci się udało, to faktycznie każda misja to jakby stanowi taką zagadkę logiczną. I ja przyznam, że też dopiero teraz właśnie mam, nie wiem, czy na późniejszym etapie na przykład będę mógł mieć więcej niż 2 osoby, które mogą się przebrać, ale by to są...
Możesz sobie to odblokować. W sensie jako rozbudowę bazy, tak jakby, jeśli dobrze powiem.
Bo w momencie, kiedy... Bo to jest tak, że z każdą tą misją dodatkową jakby jakiś element dochodzi, nie? Że na początku wystarczyło na przykład, nie wiem, wyłączenie, znalezienie tych komputerów, które obsługują kamery i wyłączenie kamer. Później się okazało, że są jakieś systemy zabezpieczeń, jakieś takie laserowe bramki i tak dalej.
Tak, ale na przykład potem masz skill, dzięki któremu jeżeli wyłączysz jeden komputer, to z automatu włączasz wszystkie kamery, wszystkie laserowe bramki i wszystkie zabezpieczenia.
Proszę. No i to jest bardzo ułatwia rozgrywkę.
Tak. Później z 4 komputerów się tylko tak.
Tak, bo ja na początku też próbowałem zrozumieć, bo na pierwszy rzut oka naprawdę i pewne elementy graficzne, to sugerują, że to jest klon XCOM-a, ale w tej grze tak naprawdę strzelanie to jest ostatnia rzecz, którą chcesz robić.
Strzelanie, właśnie tak jak mówisz, to jest ostatnia rzecz, którą chcesz robić, bo w momencie, w którym dochodzi do twardej konfrontacji, to jej się nie da wygrać. Tak. Przeciwnicy będą przybywali bez końca, będą się pojawiały, nie wiem, ataki z helikoptera, z samolota i tak dalej, i wtedy właściwie jedyne, co powinniśmy zrobić, to spierać tak naprawdę.
Tak, i dochodzi do tego, czego najbardziej agenci nie lubią, czyli właśnie dekonspiracji. I ja jestem na przykład na etapie, w którym rzeczywiście wszystko jest na tyle ekscytujące, co bardziej irytujące, bo nie wiem, czy gdzieś podjąłem złą decyzję, czy na przykład za dużo rzeczy jakby rozbudowałem, zainwestowałem, za dużo może agentów zwerbowałem, że na przykład cały czas mam problemy finansowe i parę razy na przykład musiałem przenosić bazę i raz na przykład musiałem przenosić bazę w ten sposób taki tak zwany darmowy, nie? Gdzie już przenosząc się masz bardzo wysoki poziom znowu zagrożenia, nie? I jakby cały czas ryzykujesz właśnie tą dekonspirację, ryzykujesz to, że komórki wrogich agentów gdzieś zaatakują cię i cały czas jakby musisz nad tym panować. Ale właśnie to jest ciekawe, że te elementy właśnie samej rozgrywki, to jest właśnie ta wariacja na temat tego, że właśnie musisz że nie tyle się skradasz, to właśnie musisz korzystać z przebrań. Że nie wyobrażam sobie właśnie, chociaż da się, bo na przykład ja znowu przeważnie idę czterema agentami i dwoma tymi przebranymi oczywiście infiltruję, szukam jakby sposobu na to, żeby wyłączać te wszystkie kamery, być może wyeliminować strażników, ale właśnie gra też ma takie drobne elementy, które powodują, że no nie da się tak po prostu iść i wyeliminować, nawet ukrywając ciała tych strażników, dlatego że oni w pewnym momencie na przykład dostaniesz taki komunikat, że oni zorientowali się, że jakiś agent nie odpowiada na wezwania radiowe, więc jest jakiś poziom zagrożenia więc, i znaczy, zaczyna się...
To jest tak, w momencie absolutnie pojawia się taki komunikat i wtedy twój cel, najczęściej agent, którego musisz zabić, albo tam inni wolni agenci, zaczynają tak. się kręcić po terenie misji. I dzięki temu czasami, paradoksalnie, łatwiej, to może tak. tobie pomóc, bo gość, który był na końcu bazy i do którego dostanie się byłoby strasznie ciężkie, nagle wyjdzie głównymi drzwiami.
Miał obstawę
nie?
właśnie. Tak. Też zauważyłem.
Obstawa dalej stoi na twoim miejscu, ale on już łazi po terenie bazy i nagle wychodzi do twoich ludzi i nawet nie wie, że to są twoi ludzie, nie? Więc dostaje cios z karata na plecy i do helikoptera.
No, zresztą w ogóle to też sama gra właśnie w tej rozgrywce tej misji ma bardzo dużo takich drobnych elementów, takich drobnych mechanik, które najpierw w ogóle trzeba je zrozumieć, wiesz, bo tutaj chodzi jakaś czujność, nie? Dochodzi skupienie, wiesz, takie jakby elementy, które czasami siedzisz, że na przykład nie możesz tej misji, tej akcji zrobić, bo nie masz wystarczającego poziomu czujności, albo znowu nie możesz, i to tak mnie bardzo bolało, że na przykład nie można obezwładniać przeciwników, którzy mają więcej punktów żywotności niż ty. Może to się później zmienia, może jakaś broń jest dodatkowa, jakaś pałka, jakiś kask.
Przede wszystkim rozbudowujesz swoje postaci tak, że masz dużo HP, nie?
No i tak, że to jest taki oczywisty. Tak, dokładnie, ale właśnie miałem takie parę sytuacji, że właśnie tak po cichu chciałem właśnie gdzieś wyeliminować i tak dalej, bo jest też mnóstwo umiejętności. Są przedmioty, które można nosić na misję. Można produkować witrychy, tylko...
No, na przykład jest całe...
Ekonomicznie to jakby nie wyrabiam, to też nie mogę po prostu sobie pozwolić, że ci moi goście wychodzą jak... Bardziej są jak MacGyver ze scyzorykiem.
Jest... Słuchaj, jest cały fajny system, który polega na tym, że oprócz agentów, którzy wchodzą na teren misji, przydzielasz również agentów, nazwijmy to... Tak. obsługi terenowej. Może to być pan z wyrzutnią rakiet, który siedzi na dachu obok, tak. czy inny pan ze snajperką, czy jeszcze kto inny z lunetą, który może robić zwiad i tak dalej. I to na przykład też jest bardzo fajny pomysł, tylko ta gra ma masę fajnych pomysłów, tylko niestety powtarzalność wykonania, bo mi się wydaje, że gdyby tych misji randomowych było nie dwa rodzaje, czy trzy rodzaje na krzyż, tylko na przykład 30 rodzajów, że a tu w jednej misji muszę zabić wroga agenta, a tu w drugiej misji muszę ukraść jakieś dokumenty, a to w trzeciej misji muszę, nie wiem, wysadzić jadący konwój w odpowiednim momencie, to wtedy w ogóle bym nie poczuł tego znudzenia. A ponieważ, po pierwsze, te misje randomowe zawsze polegają na tym samym. Po drugie, niezależnie od tego, że one dzieją się na całym świecie, bo możemy być, nie wiem, w Moskwie, możemy być w Gdańsku, może być w Nowym Jorku, w Londynie, w Tbilisi, w Izraelu, w Kabulu, tak, to tak naprawdę wszystko wygląda dokładnie tak samo. Jakiś budynek, padający deszcz i tyle.
Tak.
No
tak,
i w momencie, w którym w Kabulu widzę, wiesz, lejącą ulewę i właściwie nie widzę żadnej różnicy pomiędzy tym, jak to wygląda w Kabulu, jak to wygląda w Berlinie Zachodnim albo jak to wygląda w Nowym Jorku, to moje znudzenie rośnie. Co jest smutne, bo w misjach fabularnych tak. absolutnie tak nie jest. I w momencie, w którym misja fabularna dzieje się w Gdańsku i trzeba tam porwać agenta opozycji w stosunku do rządu, który ma wąsy, tak, oczywiście, prawda, no to wiadomo, że to jest wielki napis Stocznia Gdańska, tak? A w momencie, w którym, nie wiem, misja dzieje się w jakimś wieżowcu w Nowym Jorku, to wygląda też zupełnie inaczej. A w międzyczasie masz, kurde, 30 identycznie powtarzalnych misji we wszystkich takich samych lokacjach i to jest trochę smuteczek.
No, ale jest ta druga część gry, czyli też właśnie to są te tablice korkowe. Ja mam taki jeden problem z tymi tablicami korkowymi, że mi się bardzo podoba to analizowanie, tylko faktycznie w pewnym momencie, no to już właściwie polega na tym samym, czyli mamy jakieś wycinki z gazet, z których musimy wyklikiwać, tak, zaznaczyć słowa kluczowe. Mamy jakieś zdjęcia, mamy jakieś fragmenty, nie wiem, nagrań. I to wszystko, prawda, na tej tablicy komórkowej możemy łączyć za postacią sznurków i tylko i czasami mam wrażenie, no nie, że ja po prostu tylko się bawię w, że to jest bardzo fajnie zrobione wizualnie, w ogóle graficznie, to te tablice komórkowe to wyglądają fantastycznie. Że to jest dokładnie to, co, wiesz, ja bym sobie tego lepiej nie wymarzył, nie? Ale chodzi o to, że po tym jak połączysz te wszystkie, to następuje ten moment taki, że nagle się podświetla ten jeden kluczowy węzełek, tak, że to łączą się te kilka rzeczy i pojawia ci się komunikat, że coś tam udało ci się znaleźć. Ale to jest taki moment, że to nagle ci znika. Nawet nie, w tym momencie też nie wiedziałeś, które dokładnie w tym momencie ty połączyłeś jak dobrze tą niteczkę, no nie, że teraz to wystarczyło, bo tych spraw jakby rozwiązuje się kilka i czasami pojawiają się te same kluczowe słowa w kilku dokumentach, no nie, w innych sprawach. I tak się zastanawiasz, czy to wszystko później gdzieś będzie jakoś połączone, czy to jest tylko taki przypadek, bo nie wszystkie
słowa
powiem, kluczowe...
Nie będzie.
No, bo to nie to wszystkie te słowa kluczowe mają jakby znaczenie, że są pewne oczywiście nazwiska, które jakby przez całą fabułę się przetaczają i jakby jakby cały czas próbujemy, przynajmniej mam takie wrażenie na tym etapie, dekonstruować tego złego, ale fajne są te inne elementy. Właśnie to jest to, że jak masz te misje, bo tak jak powiedziałem 6-7, teraz mi się wydaje, że dużo więcej zrobiłem, tylko właśnie to jest to, że jakby przez to, że te misje są bardzo podobne, to nie jesteś w stanie jakby ich odróżnić, ale te misje kluczowe, tak. Nie? Kiedy na przykład musisz się gdzieś wkraść, prawda, do kostnicy, żeby z zęba wyciągnąć mikrofilm, a później
to
właśnie
w bazie... To jest perełeczka, nie? To jest tak, super.
Tak, i wiesz, ja na przykład też podchodziłem do tej misji bardzo tak spokojnie, skradankowo, bo chciałem to zrobić w sposób taki, żeby, prawda, wywołać jak najmniej alarmu, żeby jak najwięcej, jakby, żeby wyjść po prostu z tego niemal niezauważonym właśnie, dlatego że te dodatkowe elementy w tej grze, które no zastanawiam się, jak one wpływają w sumie na rozgrywkę, czy one mają jakby takie minimalne znaczenie, czy duże znaczenie. Na przykład to, że w tym momencie na przykład połowa moich agentów jest zdekonspirowana. Ja nadal ich wysyłam na te takie misje na mapie głównej, nie? Czy oni tam latają z jednego miasta do drugiego, żeby robić kontrwywiad. Ale zastanawiam się, czy tak naprawdę ta konspiracja ma tylko znaczenie albo ona ma znaczenie dopiero w misjach tych XCOM-owych. I wydaje mi się, że nie ma, bo jak przebiorę takiego zdekonspirowanego agenta, to mimo, że on jest zdekonspirowany, to on nadal jest przebrany i nadal go strażnicy nie rozpoznają, więc szczerze mówiąc,
tam
nie
później,
wiem.
No... Później, jak trochę więcej pograsz, to jeszcze pojawi się w ogóle cały motyw z możliwościami przesłuchiwania wrogich agentów. To znaczy, będziesz ich... Możesz ich przesłuchiwać, możesz ich torturować, możesz im brać mózgi, próbować ich przekonwertować. Jest też na przykład możliwość wsadzenia komuś do głowy ładunku wybuchowego, wypuszczenia go z powrotem od siebie z bazy, tak, że on nie wie, że jest, ma bombę w głowie i on idąc do wrogiej placówki ją zniszczy na przykład, tak, więc tam się nawet takie rzeczy pojawiają.
Szef zdratewka.
Tak, ale to wszystko to jest kosmetyka czysto, bo tak naprawdę...
No bo tego się nie widzi, to jest takie, to jest niektóre rzeczy są niemal w takiej paragrafowej sytuacji, bo okazało się, że na przykład, nie wiem, jak była jakaś inspekcja w wykretorze, jakiś wirus się pojawił i to miało związek z jakimś tam agentem i teraz jest kwestia, jakie decyzje podejmujesz, no nie, czy ufasz agentowi, czy ufasz tak jak Stalin, czyli wiesz, kontrola najwyższa formą zaufania.
I właśnie też w XCOM-ie, jeśli się nie mylę, miałeś w sumie ludzi tam, nie wiem, kurde, 6, czy jakiej wielkości był ten skład, którym się zarządzało?
Było
ich kilku, a tutaj w tym momencie gry dochodzi do tego, że w twojej agencji jest, nie wiem, na przykład 40 osób i w momencie, w którym to było absurdalne, bo dostawałem jakiś komunikat, że tam na przykład agent o pseudonimie, nie wiem, Kaloryfer, podejrzewamy, że on jest zdrajcą, co chcesz z nim zrobić, a dla mnie jest to absolutnie losowy, kompletnie nieznajomy agent.
Czyli od razu
tak naprawdę
podawałeś eliminację.
Ja, no wiesz, ja na misję tak naprawdę chodzę dwoma czy trzema i wiem, że to jest mój bohater, czyli tam maska, że to jest taka pani, tak, bo ona miała ten skill z przebieraniem się i to jest jakiś tam gość, który dobrze wali z LKM-ki i okej, tych trójkę agentów rozpoznaję. Ale
czy
wszystkich
taki
innych...
away team jak w Star Treku, także
tak, tak. Ale wszystkich innych są dla mnie kompletnie, absolutnie losowymi
tak, bo oni,
nazwiskami.
Oni później tak jest wręcz, bo na pewnym etapie jak właśnie rozbudowujesz tą swoją kryjówkę, czyli dochodzą, rozbudowujesz warsztat, tworzysz tą komórkę fałszerzy, nie? Czyli możesz właśnie zwiększyć. Właśnie, bo ja nie wiem, jak, oprócz tego, że po prostu taki pasywnej rozbudowy tam powiedzmy zarabiania pieniędzy, to właśnie też możesz tych fałszerzy wynająć, ale jakby przydzielasz ludzi do tego, że oni praktycznie są jak w jakiejś takiej grze, jakby to powiedzieć, że oni nie są agentami, tylko to są tacy pracownicy zwykli, biurowi, nie?
Tak, tak, tak. Ale to są ci sami, którzy mogą być agentami, nie?
Tak, no bo tutaj nie ma czegoś takiego, że ten agent na przykład lepiej fałszuje niż tamten, nie? Więc na przykład ten zarabia plus 20, a ten na przykład mógłby plus 30 zarabiać. Nie, no... to nie ma przecież znaczenia. Po prostu musisz kogoś wrzucić się, obstawić tutaj, nie? No i gdzieś to wszystko, no nie, no naprawdę
trochę rozwłazi.
Tak, w ja detalu to... jest takie pomyślane kurde... bardzo dobrze, ale na grubszą metę, no to jest jakby, no czegoś takiego brakuje spajającego. No.
Znaczy, gdyby to była gra, która pojawiłaby się w Early Accessie, to bym sławił peany pochwalne na jej korzyść, bo widzę po prostu absolutnie rzeczy, które mogłyby zostać dopracowane. Natomiast w momencie, w którym ona wyszła już jako gotowy produkt, no to trochę kręcę nosem, bo są rzeczy, które moim zdaniem można dopracować, czy można uzupełnić w patchach, czy można coś z nimi zrobić.
Ja nie wątpię, że oni cały czas będą tą grę poprawić, bo już w tym momencie wyszło chyba 5 patchy, w tym jeden patch, który się chyba 6 dni instalował. Nie, no tak razy dwie, ale przynajmniej chyba jeden cały dzień po prostu 106 megabajtów po prostu się mieliło, żeby się mogło zainstalować, ale to jest gra, która przede wszystkim nie urzekła klimatem i być może właśnie uderzę, dojdę do tego momentu, do którego ty doszedłeś.
Klimat na początku jest absolutnie ten motyw, kiedy wiesz, przyjeżdża samochód stary, jakiś Volvik, żeby zabrać swoją ekipę, to na początku to robi, ogląda się to wszystko z wypiekami na twarzy i tą tablicę korkową i cały ten spisek wielki, to wszystko na początku śledzi się wręcz...
Z wypiekami na twarzy.
Tak, wiesz, super jest. Ale z każdą kolejną identyczną misją, którą robiłeś już 25 razy, nie? Tak.
Albo kolejny jakiś nalot ze śmigłowca, prawda, jakiś ostrzał z helikoptera. No tak, no, ale to już było, nie? Już kolejna misja,
zwłaszcza, że
zagrożenie się wzrasta.
Mimo, że czasami nie da się uniknąć konfrontacji, a sama w sobie ta taktyczna część... Okej, na przykład to, co mi się bardzo podoba, ale to też jest taki dosyć duży standard, czyli zabawa z tak zwanym trybem strażnika. Czyli, że celujemy...
To jest kluczowy, tak.
Tak. I to bardzo fajnie wygląda, bo ci bohaterowie, ci nasi agenci potrafią na przykład się poruszyć o dwa miejsca w bok, żeby skutecznie prowadzić ostrzał. I wtedy w trakcie tej tury to wygląda bardzo efektownie, tak? Ale też kolejna rzecz, która jest... Tylko to już jest takie czepianie się trochę logiki świata gry. To znaczy, całość dzieje się na mapie. Poruszanie się pomiędzy punktami tej mapy, czyli przelot, nie wiem, z Zagrzebia do Berlinu.
Tak, zajmuje czas. Taki
zajmuje czas. W momencie, w którym mamy robić akcję, czyli właśnie już przejść do tych działań operacyjnych, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia, kto faktycznie jest w tym mieście. Czyli nieważne, że na przykład nasi główni, ta moja trójka komando siedzi w Berlinie, a teraz moi inni agenci odkryli, że wróg jest w Nowym Jorku, to nieważne, że w Nowym Jorku siedzi agent A i B, a moja trójka komando siedzi w Berlinie i tam jest C, D i E, to w momencie, w którym wchodzę do akcji, mogę bez żadnego problemu wybrać C, D i E i już nikt nie ma problemu z tym, że oni by musieli 12 godzin lecieć do tego Nowego Jorku. Czyli to jest trochę głupotka. I ja na początku tak nie wiedziałem. Ja na początku zawsze specjalnie na misję brałem tych agentów, którzy byli w danym mieście, bo bałem się, że ci inni będą musieli przelatywać, ale okazało się, że tak absolutnie nie jest. Kolejna rzecz, która też jest głupotką, to, że
Ale to jest tylko z misjami, bo w każdym innym przypadku ten
zarządzanie
czasem jest ważne. I na przykład ja mam agentów porozrzucanych równomiernie na całej mapie, tak, żeby pewna do każdego punktu w mniej niż 2 godziny mogli się przerzucić.
Żeby można było sabotować przed czasem, tak.
Bo zawsze ten taki punkt, że coś się dzieje, coś jest ten, trzeba tam bardzo szybko reagować, nie? I wtedy to jakby ten czas ma znaczenie, tak?
Tak, a potem w misji taktycznej nagle okazuje się, że możesz wziąć kogoś z drugiego końca świata i on zdąży w pół godziny. Tak, dokładnie. Kolejna rzecz, która jest taką głupotką też na zasadzie logiki świata gry, to że pomijając wrogich agentów, którzy są z jakiejś międzynarodowej tajnej jednostki, dokładnie tak samo jak my jesteśmy międzynarodową tajną jednostką, która się nie przyjmuje granicami świata, to naszymi przeciwnikami są właściwie służby porządkowe. Ja mam jakieś takie, tak się dziwnie czuję, strzelając do policji.
Do policjantów, tak.
Bo to są właściwie ludzie, którzy nic złego nie zrobili, nie?
W Glasgow chyba i tak dalej i patrzę, po prostu jest policjant, który jest charakterystyczny, bo w tym swoim charakterystycznym odorze, w tym charakterystycznym hełmie i moja pierwsza reakcja do niego nie strzelać, tylko się schować, ale później widzę, że on po prostu do mnie biegnie i do mnie strzela, kiedy ja jestem, wiesz, na jedną turę przed ewakuacją i muszę kombinować, no nie, żeby go nie zabić, ewentualnie muszę to zrobić, ale wtedy dochodzi ten czynnik, że wiesz, no okej, to nie jest jakby istotne, to są wszystko takie wirtualne, że ta postać to nie jest jeden z tych agentów takich istotnych, nie, że tam, wiesz, jakby to powiedzieć, bo są agenci, no nie są takie misje, gdzie na przykład możesz agenta obezwładnić, ale go zabrać ze sobą i wtedy go możesz przesłuchać i tak dalej. To taki dodatkowy element chodzi. A tutaj, wiesz, co się stanie z tym policjantem, to jakby ma mniejsze znaczenie. To samo z cywilami.
To jest tak jakby zwykła przeszkadzajka, natomiast...
Tak, czasami cywila, no nie, który po prostu wiem, że jest w pomieszczeniu i nie mogę na przykład obezwładnić drugiego agenta bez wyeliminowania cywila, dlatego że cywil jest świadkiem i cywil no zareaguje, prawda, na ciało, na coś takiego, więc jeśli chcesz być naprawdę no takim no wręcz szpiegiem doskonałym, który po prostu nie zostawia żadnych śladów za sobą, no to niestety musisz też i ofiary cywilne, tylko to nie zostawia takiego kaca moralnego. To strzelanie do tych policjantów, to strzelanie do tych cywiliów, ale mogłoby być jakoś tak rozwiązane, że jakby można byłoby, nie wiem, jakbyś to jakoś inaczej rozwiązać, no nie? Że na przykład, nie wiem, tak jak jest w This is the Police, tam w ogóle tych misji taktycznych w This is the Police 2 jest bardzo mało. Tam jest no na palcach pewnie jednej ręki albo dwóch byś policzył, ile jest tych wszystkich misji taktycznych, ale masz bardzo dużo umiejętności, których wybierasz tylko cztery na zadanie. I na przykład jedna z tych umiejętności jest taka, że na przykład możesz negocjować, albo na przykład możesz nakazać poddać się przeciwnikowi, żeby się rzucił na ziemię i tak dalej, żeby nie strzelać. I ja bym chciał, żeby była taka opcja, że na przykład zamiast do takiego przeciwnika, który przegra ze mną na 100% i on wie, że przegra ze mną, ja mogę powiedzieć, żeby się poddał i żeby go nie zabijać. A? Bo nie zawsze to wiesz, to takie obezwładnienie jest najlepszym rozwiązaniem. Bo obezwładnienie właściwie to też jest takie, to jest cichie zabójstwo. Przynajmniej ja nie zwróciłem uwagi oprócz tego, że weźmy obezwładnionego przeciwnika. Jest, jeśli go podniesiesz, to możesz go wynieść, tak? Że to nie jest kompletnie zabite, ale...
Generalnie
ale...
walisz z karata w kark, nie? I tak, co się z nim dzieje?
Tak, no bo jak masz misję, na przykład masz zabić 10 agentów, to czy ich obezwładnisz, czy zastrzelisz, to na to samo wychodzi.
Tak, tak. Co więcej, jest jeszcze tak, że jak się wali z karata cywili, czy tą przysłowiową policję, i potem wybierasz sobie tajemniczą umiejętność pod tytułem ukryj ciało, to właściwie, jeżeli chciałbyś się doszukiwać logiki gry, to kurde, ja nie wiem, co ci nasi agenci robią z tym ciałem. Czy oni rozpuszczają w kwasie jakimś podręcznym?
Nie, wydaje, że po prostu to nie jest pokazane, bo jest taka umowność. Idą do najbliższej szafy i tam pakują do tej szafy, nie? Więc, cieszę się, że ta umiejętność jest, bo ja w ogóle na początku, jak nie miałem tej umiejętności, to mówię, kurczę, no jak to nie da się podnieść ciała, nie da się po prostu, tak, że jakiś taki śmieszny sposób przejść. Przecież to jest kluczowe, żeby na przykład wyeliminowanego agenta usunąć ze ścieżki, prawda, innego wartownika, który akurat będzie ten zeszedł, nie, za jedną czy za dwie tury. No ale to jest, znaczy, teraz się zastanawiam, czy jednak właśnie nie porzucić tych misji takich pobocznych.
Ale się nie da porzucić, widzisz, bo w momencie, w którym je porzucisz, to nagle to zagrożenie całej twojej agencji zacznie rosnąć w tempie lawinowym i nagle okaże się, że właściwie masz game over ze względu na to, że właśnie chodzi o to, że te misje poboczne wydłużają bardzo mocno rozgrywkę, bo gdyby przejście tej samej gry w tych misjach fabularnych pewnie zajęło jakieś, nie wiem, 5-10 godzin, a gdyby tam była po prostu kampania, misja za misją i tyle. A ze względu na to wszystkie ozdobniki, które są wokół, to jest gra na 40 godzin pojedynczego przejścia. I jeszcze potem nas zachęca, żeby...
Trochę mnie przeraziłeś.
Ostudziłem twój zapał.
No bo 40 godzin w dzisiejszych czasach to jest naprawdę ciężko do znalezienia. No. I ja sobie gram tak, że tak się wyrażę, casualowo, nie? Godzinkę, dwie.
Natomiast pamiętaj, że te pierwsze 10 godzin robi fenomenalnie dobre wrażenie. I ty jesteś właśnie w tym momencie, gdzie jest naprawdę super. No. Ale im będziesz dłużej grał, to tym w którymś momencie przyjdzie.
A ile jest wszystkich rozdziałów, pamiętasz?
6 czy 7. Jakoś tak. W ogóle jeszcze kolejna rzecz, pierdółka, która... Bo to są takie pierdoły, które nie mają absolutnie żadnego znaczenia, ale mnie osobiście drażniły. Czyli tak jak to strzelanie do policjantów. Co ci Bogu ducha winni policjanci chcą, żeby mi zabijać? To, że nasi bohaterowie zawsze starają się wyszukiwać najkrótsze ścieżki. No i naprawdę fenomenalnie musi wyglądać scena, w której na posterunku policji pan z teczką, który jest cywilem, który przyszedł, nie wiem, kurde, złożyć podanie o nowy paszport, nagle na środku pomieszczenia wywala się przez okno, bo tam ma bliżej i absolutnie, kompletnie nikt na to nie zwraca żadnej uwagi, nie? Albo właśnie zeskakuje z pierwszego piętra tuż obok policjanta, który ma patrol, no...
No, to też miałem takie historie, ale już w pewnym momencie już nawet się nie dziwię, że wartownik później będąc, prawda, widząc, że jest, nie wiem, szyba wywalona, nie będzie po prostu jakoś się specjalnie z tego powodu denerwował. No, ale to są drobne rzeczy i jak na taką właśnie grę. Dlatego ja rozumiem właśnie, że twój zarzut jest taki, że ona się wydaje taka niedokończona. Ale ja się cieszę, że ona powstała. Że ona,
tak, absolutnie. Że ten klimat jest bardzo.
Tak, ja niedawno obejrzałem, prawda, rewelacyjny film, naprawdę każdy powinien obejrzeć, Gorki Park. Znaczy on nie jest o zimnej wojnie, ale generalnie tam jest właśnie ten motyw, że to akcja się dzieje w Rosji lata 80., więc ten klimat jest cieknie po prostu, bo jest autentyczny. To nie jest prawda, odtworzenie tego okresu, tylko są autentycznie wszystko jest i jest na Netflixie, tak dodam.
To ja bym, jeżeli chciałbyś sobie klimacik podkręcić, to obejrzyj, jeśli jeszcze nie widziałeś, albo sobie przypomnij, jeśli już widziałeś, Tinker, Tailor, Soldier, Spy.
No właśnie, czyli
O, to powiem ci tak, grając Phantom Doctrine, jeżeli zrobiłbyś sobie teraz przyjemność i obejrzał go w trakcie, to z przyjemnością wrócisz do gry na kolejne parę godzin.
Właśnie jakiś achievementik dostałem niedawno, który się właśnie chyba nazywa Tailor i to jest, i rozumiem, że Tailor po prostu to jest zmiana tożsamości agenta, tak? No bo jak taki zdekonspirowany agent, to musi po prostu mieć nowe dokumenty, nowe nazwisko, wszystko i tak dalej. No ale to jest inna rzecz. Nie, ja generalnie powiem tak, że ja...
Warto, ale...
Nie chcę powiedzieć, że polecam, ale jeśli ktoś chciałby zobaczyć właśnie grę w X-com, ale troszeczkę z innym wariantem rozgrywki, to absolutnie musi się tytułem zainteresować. No ale a drugim takim plusem dla mnie akurat w przypadku to jest ten element zimnej wojny i całej tej wojny wywiadów, szpiegów i to jest naprawdę fajne. I jeśli gra na przykład cały czas będzie rozbudowana, być może jakieś DLC powstaną, w ogóle też nie próbowałem tego trybu wieloosobowego, który jest w grze, to wiesz, to niewykluczone, że ta gra jeszcze będzie miała taki dłuższy ogon.
Oby, znaczy ja generalnie za Creative Forge Games trzymam kciuki,
bardzo
fajny, wybrali sobie pomysł na realia, bo to, tak. To nie jest coś, czego widzimy dużo. Natomiast niestety troszeczkę ten gameplay, miałem wrażenie, że oni to przedobrzyli. Gdyby ta gra była prostsza, bo Hard West był po prostu kampanią fabularną, gdzie robiłeś misję za misją, tak? A tutaj oni już poszli na pełnego X-coma z rozbudową bazy i z... robieniem tam różnych dziwnych rzeczy, a nie tylko misjami taktycznymi. No i to trochę nie do końca stuprocentowo się udało, no ale kto wie, może ich kolejny tytuł będzie bardziej dopracowany w tej kwestii i będę tylko i wyłącznie się w zachwytach rozpływał.
Mhm. Piotrze, bo czas na nagli, to na koniec tylko króciutko wspomnę o grze, nie wiem, czy w nią grałeś, Not Tonight.
Nie, ale to słyszałem o tym.
No, to jest brytyjskie studio Panic Ban. O ile się nie mylę, to są ci sami ludzie, którzy zrobili Papers, Please. Bo to jest też gra, która właściwie opiera się na jednej mechanice i z jej wariacjach. Bo no tutaj w ogóle akcja się toczy można powiedzieć, że trochę alternatywnej, trochę nie rzeczywistości roku pańskiego 2018 w Wielkiej Brytanii doszło do Brexitu. Ale to był Brexit na warunkach właśnie Albionu, czyli tej Anglii, która postanowiła, że skoro oddziela się od Unii Europejskiej, to całkowicie porzuca całą tą spuściznę europejską i właściwie wszyscy Anglicy, którzy nie mogą się przynajmniej do trzeciego czy tam drugiego pokolenia poszczycić tym, że mają czystą krew brytyjską, czyli jakby się okazało, że twoja babcia, twój dziadek byli na przykład, nie wiem, z Norwegii czy z Francji, to automatycznie twoje, mimo że ty byś był twój ojciec z Anglii, ty Anglik i tak dalej, automatycznie to jakby twoje obywatelstwo jest odebrane i właśnie gramy takim Brytyjczykiem, który z dnia na dzień dowiaduje się, że właśnie, że jego tam tu wybieramy sobie, prawda, co jest akurat mało istotne, ale na początku gry możesz sobie wybrać tą swoją historię, nie? I czy jesteś chłopakiem z Birmingham, czy skądś tam, ale okazuje się, że gdzieś tam ktoś czegoś nie dopilnował i tam 50-60 lat temu nie wypełnił do końca papierów wizowych i mimo, że to przez tyle lat nie miało znaczenia, to teraz, kiedy dba się o czystość właśnie tych Anglików, no, okazuje się, że nie ma miejsca dla kogoś takiego jak ty. No i z takiego normalnego obywatela stajemy się właściwie imigrantem. Takim imigrantem, który jedynie co może liczyć, to na to, że dostanie jakąś najgorszą robotę i jeszcze dodatkowo musi się jakimś tam oficerom opiekującym się, prawda, takimi w cudzysłowie imigrantami jak my, no musi jakby im się odpłacić jakieś tam łapóweczki czy coś w tym stylu. No i cała gra polega, w ogóle jest w takiej pięknej, ja to mówię pięknej, bo jest w takiej bardzo ładnie przygotowanej, jak to się ładnie mówi, pixel artowej grafice, gdzie jesteśmy właśnie takim chłopakiem, który w takim dosyć zniszczonym mieszkanku sobie żyje i raz na jakiś czas, znaczy właściwie to prawie praktycznie codziennie, wybywa na pracy, do pracy. I ta praca w różnych miejscach polega praktycznie na tym samym. Czyli stoimy na bramce i dostajemy, prawda, do sprawdzenia dokumenty. I w pierwszej wariacji wystarczy, że ktoś jest pełnoletni, żeby na przykład dostać się do klubu, tak, że musisz mieć. I wtedy wiesz, jaka jest obecnie data, bo wiadomo, że kalendarz w grze jest aktywny i każdy, kto, prawda, urodził się przed, przepraszam, dostał dowód, czy urodził się przed, powiedzmy, 2000 którymś tam rokiem, no to już będzie, znaczy przed rokiem 2000 będzie miał prawie 18 lat w 2018, ale jak już nie, no to i trzeba się takich rzeczy pilnować. Dokumenty mogą być fałszywe, może brakować hologramu, może nie być jakiejś pieczątki i tak dalej, i tak dalej. To jest taka podstawowa wariacja. I z czasem, prawda, pracujemy w różnych miejscach, w klubach, no nie, gdzie w ogóle muzyka gra i tak dalej. Za każdym razem jak ktoś wchodzi, otwierają się drzwi, słychać muzykę, zamykają się. Wiesz, nagle ta muzyka jest taka przytłumiona, dudniąca, to jest taki fajny efekt. Ale później dochodzą elementy, że na przykład, nie, musimy sprawdzać bilety i czy te bilety są dobre, czy na przykład ktoś ma papier wizowy i czy ten papier wizowy ma pieczątkę, którą tylko widać, prawda, pod ultrafioletem.
Okej, okay, czyli tutaj nawiązanie do Papers, Please jak najbardziej trafne było.
Tak, 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 że wszystko jest właśnie, opiera się na tym, żebyś po prostu w danym okresie czasowym, i zwykle jest tak, że na przykład stoisz na bramce od, powiedzmy, nie wiem, od godziny 20 do północy i przez 4 godziny musisz na przykład zagwarantować, że lokal przynajmniej będzie miał 10 klientów i za każdy, albo 15, albo to wszystko jest jakby od danej roboty uzależnione, że za każdy klient, który będzie więcej, dostajesz jakiś bonus. No i oczywiście, kiedy popełnisz błąd, to dostajesz upomnienie, drugie upomnienie, trzecie upomnienie, później może być kara, później może być, możesz zostać wyrzucony z pracy i w ogóle nie mieć zapłacone, jakby dzień wtedy jest stracony. No ale tak mówię, no, ja już jestem taki, na takim etapie, już kolejny miesiąc, bo to jest tak, że robisz pierwszy miesiąc, później jakby przeskok przez pół roku i znowu jakiś miesiąc robisz. Jakby strasznie monotonna ta gra, ale jest to tło fabularne, które jest interesujące. I ja nie mówię o tym Brexicie, prawda, bo są osoby, które znamy bardzo dobrze, które byłyby zafascynowane po prostu tą czarną wizją tego, co się właśnie po tym Brexicie wydarzyło, jaki to jest tragedia. Ale bardziej chodzi o to, że gra zaczyna się od wybuchu wulkanu, a właściwie tam eksplozji pewnego budynku i my jakby cofamy się rok wcześniej i jakby tą historię tej eksplozji, w której najwidoczniej jakby w jakiś stopniu jesteśmy związani z tym zamachem, no skąd my się tam wzięliśmy, no nie? I jakby no buduje się ta nasza historia i my poznajemy pewne wątki, no nie? Pojawiają się jacyś aktorzy drugiego planu, jacyś wojownicy, konspiratorzy i to jest interesujące, to jest ciekawe, bo tam jeszcze dochodzi parę takich wątków społecznych, jest jakaś osoba, której coś tam możemy pomóc, możemy, wiesz, musimy dbać o pewne stosunki, na przykład nie możemy każdego dnia z kolejnego pracować, dlatego że podupadamy na zdrowiu, a też nie możemy, no, musimy dbać o siebie, więc jakby jest mnóstwo takich drobnych elementów w tym wszystkim, jednak sama rozgrywka to jest jednak jedno i to samo sprawdzenie tony dokumentów, bo dochodzą później takie rzeczy, jak na przykład, wiesz, jest zła oś europejska, nie, jak to było, czyli Anglicy, Francuzi, nie, przepraszam, Francuzi, Irlandczycy i Włosi tworzą właśnie tą oś zła europejską i za żadne skarby kogoś takiego nie wpuszcza, nie? I później zaczyna się tak, że dochodzi na przykład, nie wiem, skanowanie, jak gdzieś zobaczysz, że ktoś przychodzi i ma na przykład, nie wiem, podejrzanie wygląda, dostajesz jakiś taki skaner jak na lotnisku, czy coś takiego, wiesz, pszt, i wychodzisz. Tak,
czyli absolutnie stuprocentowo Papers, Please, bo to
no właśnie takie mam wrażenie, i... że tak naprawdę to jest jakby, jakbym powiedział skórka albo mod, to by absolutnie byłoby na wyrost, wiesz, że przesadziłbym, ale to jest gra, w której właściwie to taka prawdziwa rozgrywka się tylko na tym opiera. I to jest ten moment, w którym ty musisz być bardzo uważny. Wszystko inne to jest tak naprawdę przeklikiwanie rzeczy, bo nawet nie podejmujesz jakichś takich istotnych decyzji. Czasami podejmujesz decyzję, czy pójdziesz pracować tu, czy tam. I to wszystko. I jeszcze nie, a gram już też całkiem sporo, nie doszedłem do takiego momentu, w którym absolutnie czułbym się, żeby gdzieś ta historia rozgęziała, żeby coś było istotnego, żeby to nie było tylko sprawdzanie tych papierów. I I teraz na przykład, no, jak jesteś już na takim etapie, że to sprawdzanie jest naprawdę skomplikowane, bo już nie chodzi właśnie o to, żeby tylko wiek, ale czy papiery się zgadzają, czy na przykład kiedy na przykład jesteś pracujesz na granicy, tak, bo robisz też takie fuchy dla tego policjanta i to są na przykład fuchy rządowe, nie, że gdzieś jesteś, sprawdzasz imigrantów i czy na przykład, nie wiem, ktoś ma na wizie napisane, na przykład, nie wiem, jest mimem, albo na przykład, nie wiem, że jest, to robi to i to, że takich ludzi my nie chcemy. I musisz, prawda, mnóstwo naraz elementów sprawdzać, tylko to jest tak zrobione, że w pewnym momencie jakby dochodzisz do rutyny i tylko przez jakąś taką, przez spieszenie się możesz czegoś nie zauważyć i kogoś źle wpuścić, więc znaczy, nie wiem, kiedy, nie było jeszcze takiego...
Czy jest jakiś powód, dla którego ty chciałbyś robić to jak najszybciej? Że nie wiem, że tam dostajesz pieniądze, bo w Papers, Please motyw był taki, że spieszyłeś się, bo miałeś rodzinę na swojej głowie, miałeś tam żonę, dzieci, chyba tam dziadka czy babcię i jeżeli w trakcie swojego dnia pracy udało ci się przerobić bardzo dużo osób, to wtedy dostałeś więcej pieniędzy. Więcej pieniędzy oznaczało, że a to w domu będzie ciepło, a to możesz kupić leki, a to macie jedzenie i tak dalej. A czy tutaj jest jakiś motywator, czy dzięki któremu...
Ale on nie jest emocjonalny, czyli on nie jest właśnie, to nie jest ani rodzina, ani nie ma tak, że na przykład nie, ktoś z swojej rodziny zginie, albo z głodu, czy coś takiego. Nie wiem, czy tak było w Policji, ale tutaj po prostu jest tak, że przychodzi ten policjant, ten twój...
agent prowadzący, nazwijmy go.
Agent prowadzący. I on mówi, że po prostu musisz mu zapłacić do końca miesiąca, w ogóle jeśli chcesz mieć pieczątkę tam, że możesz ten kolejny miesiąc zostać, 2500 funtów. Później dochodzą jakieś, wiesz, rachunki za mieszkanie, za wodę, za leki, no nie, bo okazuje się, że w ogóle tam, wiesz, dostajesz kontuzji jakieś, przychodzi, prawda, służba zdrowia, która już nie jest państwowa w Anglii, tylko właśnie jest prywatna. Znaczy, może ona jest nadal państwowa dla obywateli, ale ty jesteś imigrantem i za wszystko musisz płacić. I tak naprawdę potrzebujesz cały czas pieniędzy i w grze po prostu, jeśli wykonujesz dobrze swoją pracę, to jakby zyskujesz na przykład coraz wyższy status i też lepiej zarabiasz. Ale jednocześnie w grze liczy się efektywność, bo dostajesz bonusy, kiedy właśnie przekroczysz pewne progi. Czyli na przykład dostajesz polecenie, że musisz przynajmniej 15 gości wprowadzić do klubu, ale jeśli wprowadzisz na przykład, nie wiem, 18, bo taki jest pierwszy próg, taki pierwszy bonus, to dostaniesz więcej pieniędzy. 21, to jeszcze więcej, a później każda osoba powyżej tego to są jakieś takie, jakaś drobnica. Możesz czasami na przykład balansować, że kiedy wiesz, że na przykład możesz sobie pozwolić na to, żeby dostać upomnienie od szefa, wpuścić kogoś, kto nie powinien się znaleźć, to ja ci wtedy daję jakąś łapóweczkę, nie? Jakieś tam 60 funtów do kieszeni, tam cyk. I tak dalej. Tylko to też się na dłuższą metę nie opłaca, bo jeśli będziesz miał za dużo za dużo razy popełnisz błąd, to jakby leci ci po pensji, nie? Więc tutaj jakby jest tym głównym czynnikiem to, że po prostu chcesz się utrzymać jakby finansowo i tyle. Nie ma w ogóle, przynajmniej ja nie czuję żadnego bagażu emocjonalnego. Czyli nie, że to wszystko jest takie groteskowe. To jest taka satyra na ten Brexit, nie? Że Brexit, że Anglia staje się państwem totalitarnym, rządzonym przez partię populistyczną, która chyba się nazywa Albion First, czy coś w tym stylu, wiesz, nawiązując do America First. Tak naprawdę całe te wszystkie komunikaty, które mogłem na przykład przeczytać sobie w taki masz taki tablecik, no nie, przez który jakby dostajesz i oferty pracy, ale też jest to takim twoim źródłem informacji, tam możesz czatować z innymi ludźmi. Tam właśnie jest jakby tło takie dołączone do tego, co się dzieje, prawda? Czy jakieś newsy się pojawiają, czy tam. No ale powiem tak, jeśli komuś się Papers, Please podobało i jakby chciałby więcej czegoś takiego, tylko troszeczkę z inną prawą, to owszem. Ale dla kogoś, kto na przykład chciałby poznać tutaj historię związaną z Brexitem, to może być takim naprawdę dużym problemem to, że ta gra jest monotonna.
Powtarzalny gameplay, nazwijmy.
I ja rozumiem, że to też jest tak, że to ma też symulować właśnie, że ta praca, którą wykonujemy jako właśnie ten bramkarz, to ona jest nudna. I ty masz czuć tą nudę. I ty masz iść do tej pracy i po prostu mówić, że kurde, jak mi się nie chce iść do pracy, ale muszę pracować, żeby przeżyć. Tylko nie widzę właśnie takiego większego motywatora, bo mnie ta historia weszła z tym zamachem, z tą konspiracją, jakoś mnie jeszcze nie wciągnęła. Jestem jakby być może w połowie dopiero tego wszystkiego, kiedy się wszystko zacznie sytuacja nabierać tempa, ale mimo wszystko, no, myślałem, że tam będzie coś więcej, no ale kto wie, no, jak ktoś lubi właśnie, tak mówię, no, takie mniejsze gry takie czasami też można powiedzieć odmóżdżacze, bo jeśli na przykład chciałbyś sobie odpalić ją tylko tak na 15 minut, to owszem, to jest taki dobry sposób na zabawę, no ale chyba jeszcze się doczekamy kilka innych gier
o Brexicie,
żeby powiedzmy było z czego wybierać.
Czyli z jednej strony przenieśliśmy się z okresu zimnej wojny i podziału Europy berlińskim murem do okresu podziału Europy Brexitem.
Tak, i tak źle, i tak niedobrze, prawda? Jedno państwo totalitarne w drugie, no ale tak jest.
Drogi, tym Piotrze, optymistycznym
tak, akcentem. Tak, tym optymistycznym, już gardło chyba mam zdarte bardzo. Dziękuję ci, Piotrze, za bardzo sympatyczną rozmowę. Bardzo się cieszę, że Phantom Doctrine tak drobiazgowo udało nam się
dogłębnie omówiliśmy.
Tak. I no cóż, żegnam wszystkich naszych drogich słuchaczy. Pamiętajcie, żeby wpadać na stronę pancodziennik.pl. Tam dużo ciekawych informacji codziennie się pojawia.
Tak, dzieje się.
Jest bardzo mój ulubiony temat, czyli co w każdym miesiącu warto
zagrać.
I muszę przyznać, że zaatakowany zostałem tak w ogóle ze wszystkich stron, nie, tymi informacjami o Spider-Manie, że w ogóle zastanawiam się nad Spider-Manem, ale to już jest inna historia, więc polecam właśnie pancodziennik.pl. Games Week co tydzień? Bo chyba.
Bywa, różnie. To różnie bywa. Ostatnio nie ma, to zależy. No znaczy, generalnie to ja zapraszam na fanpage, bo na fanpage'u dużo rzeczy wrzucam. Najróżniejszych treści dziwnych i jakieś tam komentarze odnośnie giereczek, w co aktualnie gram, poza recenzjami podcastowymi. I tam generalnie dużo się dzieje. Na fanpage'u najwięcej chyba.
Pan codziennik, fanpage do znalezienia.
Zapraszam.
Póki jeszcze zasięgi jakieś są, jak na tym Facebooku będzie się później trzeba przyjść, może jakąś inną platformę, na Instagrama. Podobno Instagram jest bardzo dobry.
Tak, rośnie teraz.
Tak, dokładnie. Pamiętajcie, żeby odwiedzić fantasmagieria.net, stronę internetową, facebookową grupę. No i co? Słyszymy się za tydzień. Hej.
Cześć.